musimy coś kręcić, skoro tak czytaliście.
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram piątą sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. Jesteśmy po wakacjach wypoczęci, dużo sił, energii do działania, czas rozpoczynać nowy etap naszego funkcjonowania. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. Proszę zaznaczyć, że pan Dariusz Myszkier jest nieobecny, bo zgłaszał swoją nieobecność z powodu choroby. Panie Romanie, działał pana sprzęt? Ale udało się. W dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych. Jesteśmy władni do podejmowania uchwał. Szanowni Państwo, otrzymaliście, a może jeszcze zanim przejdę do tej części formalnej, chciałbym Państwu przedstawić Panią Patrycję Rycerz, która będzie uczestniczyła z nami w czasie sesji, będzie odpowiadała na Państwa ewentualne wątpliwości i wspierała nas prawnie w działaniach w czasie obrad. Czy macie Państwo uwagi do proponowanego porządku dzisiejszej sesji?
Panie Przewodniczący, chciałbym poszerzyć o 4 uchwały, które mieliśmy na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Porządek obrad.
Okej, ja za chwileczkę je odczytam, bo mam te tytuły. Panie Wójcie.
Ja również chciałbym prosić Państwa o wprowadzenie do porządku obrad 2 uchwał w sprawie pomocy finansowej dla Stronia Śląskiego i Ustronia, naszych partnerów.
Proponuję wprowadzić te uchwały w następującej kolejności. W punkcie 6, gdzie mamy przedstawienie projektów uchwał, będą to kolejne projekty. I jako druk numer 5, projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stronie Śląskie. Jako druk numer 6, projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ustroń. Druk numer 7, projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 lipca 2024 roku. Druk numer 8, projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 19 czerwca 2024 roku. Druk numer 9, projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 lipca 2024 roku. Druk numer 10, projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 sierpnia 2024 roku. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tych propozycji? Nie widzę. Proponuję, żebyśmy, jeśli nie ma uwag, proponuję, żebyśmy głosowali za rozszerzeniem porządku blokowo, czyli całość wprowadzamy, nie pojedyncze uchwały. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do takiej propozycji? Nie widzę. Czy jesteśmy gotowi? Głosujemy za rozszerzenie porządku o przedstawione projekty w takiej kolejności, jak zaproponowałem. Kto z Państwa jest za rozszerzeniem, proszę zaznaczyć za. Kto z Państwa przeciw, to się wstrzymam. tutaj głosów, panie Rąku? Coś ze sprzętem u pana? Jest pan za rozszerzeniem porządku? Bardzo proszę zaznaczyć, że pan Roman jest za rozszerzeniem. Jeśli można w międzyczasie też proszę sprawdzić, tam pomóc panu Rąkowi rozwiązać ten problem techniczny, żeby mógł uczestniczyć tutaj spokojnie w obradach. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu trzeciej sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2024 roku.
Czy ktoś z państwa... Panie przewodniczący, prosiłem o głos.
W jaki sposób? Proszę. Nad całością?
Tak, nie było głosowania nad całością przyjęcia.
Dobrze, dobrze, dziękuję za tutaj podpowiedź, słuszna uwaga. Mamy to głosowanie? Tak?
I po prostu.
Wniosek formalny? W kwestii formalnej?
Przy głosowaniu porządku.
Ale w jakim, jaki to jest wniosek?
Wniosek formalny.
Wniosek formalny. Głosujemy teraz nad całością, nad przyjęciem całego porządku, łącznie ze zmianami. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku, proszę zaznaczyć za. Kto z państwa jest przeciw, kto się wstrzymał. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Tu kolega chce zgłosić wniosek formalny, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, wnoszę taki wniosek formalny, żebyśmy uczcili minutą ciszy śmierć wójta Jerzego Kułakowskiego, bo rozpoczynamy obrady i taki wniosek formalny wnoszę, żebyśmy minutą ciszy uczcili śmierć Jerzego Kułakowskiego. Dziękuję.
Myślę, że to jest wniosek, którego nie będziemy głosować. Bardzo proszę wszystkich państwa o powstanie. Dziękuję bardzo. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy Ustronie Morskiej z dnia 27 czerwca 2024 roku. Czy ktoś z państwa ma uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu trzeciej sesji Rady Gminy Ustronie Morskiej z dnia 27 czerwca 2024 roku? Proszę o zaznaczenie za. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zaznaczyć, że pan Andrzej Staszak wyszedł. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt. Przyjęcie protokołu czwartej sesji Rady Gminy Ustronie Morskiej z dnia 17 lipca 2024 roku. Czy macie państwo uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu czwartej sesji Rady Gminy Ustronie Morskiej z dnia 17 lipca 2024 roku? Proszę zaznaczyć za. Kto z państwa jest przeciw? Oznacza przeciw. Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty jednogłośnie. Oddaję głos panu wójtowi. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskiej oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
Witam państwa serdecznie, bo po zmianie porządku obrad to nawet się nie przywitałem. Co do uchwał, drodzy państwo, to tutaj wszystkie uchwały, które państwo podjęliście, staramy się realizować. Sukcesywnie są niektóre w trakcie realizacji, a niektóre po prostu są już zrealizowane, bo powołanie czy odwołanie skarbnika jest rzeczą oczywistą. Także tutaj w materiałach macie państwo tą informację. Co do przetargów, to 19 czerwca ogłoszono postępowanie w sprawie modernizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Rusowie, ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Do przetargu przystąpiły dwie firmy.
została wybrana najkorzystniejsza oferta. Wygrała firma, która zaproponowała kwotę realizacji 2 197 tysięcy. W dniu 25 czerwca zostało ogłoszone postępowanie poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej ośrodka zdrowia. Do przetargu przystąpiły 3 firmy. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, firmę, która zaproponowała cenę 2 731 830 zł. W dniu 9 lipca ogłoszono postępowanie pod nazwą przebudowa ulicy Akacjowej w Sianorzętach. Do przetargu przystąpiło 5 firm. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 1 217 700 zł. W dniu 9 lipca ogłoszono postępowanie na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pod nazwą przebudowa drogi ulicy Graniczna w Ostroniu Morskim. Do przetargu przystąpiła jedna firma, która zaproponowała cenę 1 888 000 zł. W dniu 12 sierpnia ogłoszono postępowanie pod nazwą zakup i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej na szkole podstawowej w Ostroniu Morskim. Do przetargu przystąpiła jedna firma, która zaproponowała kwotę 140 509 zł 99 groszy. Ponadto były również ogłaszane przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych. Te postępowania zakończyły się negatywnie, ponieważ nabywca nie przystąpił do podpisania aktu notarialnego, na który ja się stawiłem. W dniu 6 września został przeprowadzony przetarg trzeci ustny, nieograniczona sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Również dotyczy to ulicy Granicznej. Również przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nie było ofert. Ponadto drobne dzierżawy oraz przetarg na toalety publiczne. Jedna dzierżawa zakończyła się pozytywnie. Dotyczyła ona pomieszczenia o powierzchni 11 metrów kwadratowych i tam jest jak gdyby to zrealizowane. Przetarg na, tak jak mówię, toalety publiczne zakończył się wynikiem negatywnym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę, pan Andrzej Basarab.
Ten nabywca, który licytował te, bo tam chyba 3 nieruchomości licytował, który nie wstawił się do aktu notarialnego, nie podał powodów jakich?
Tak, nie podał powodów, wpłacił wadium. Oczywiście to wadium przepadło mu. No ja mam wrażenie, że to jest jakaś forma blokowania, ponieważ on posiada gdzieś tam w pobliżu działkę. Nie potrafię teraz powiedzieć numerów, w jakiej to jest odległości, natomiast gdzieś to jest taka usilna próba, już chyba nie pierwsza, blokowania jak gdyby sprzedaży działek sąsiednich. Tutaj z działem, który zajmuje się tą sprzedażą, mamy taki też pomysł, żeby tą cenę jeszcze podwyższyć, jeżeli chodzi o wadium. Czyli po prostu, no jeżeli ktoś w ten sposób, no to są działania teoretycznie zgodne z prawem, natomiast no wstrzymują nas też z naszymi tutaj planami na przyszłość. Te wadium będzie podwyższone, po prostu no większa strata dla nas będzie jakiś to przychód. Po prostu mój dojazd do Kołobrzegu, do notariusza będzie kosztował go bardzo dużo wtedy. Także.
Proszę pan Andrzej Basara, podwodca.
Mam takie pytanie do pana wójta, bo to już któryś raz z kolei ten przetarg jest i teraz wadium jest 10% wartości, tak? Ceny, ale tak chyba odbywa się i czy trzykrotnie, ile ustawodawca pozwala i wtedy no będzie jakoś, ktoś się zastanowi, czy to zrobić. Dobra, dziękuję.
Dziękuję, proszę, pan Denis Tomala.
Dziękuję. W imieniu swoim oraz mieszkańców chciałem podziękować panu wójtowi za zaangażowanie, które dotyczyło procedowania przetargu na świetlicę oraz wyłonienie wykonawcy dotyczącą świetlicy w Rosowie. Dziękuję panu wójcie.
Tylko jedno słowo, właśnie to jest jak gdyby ta obietnica, która Cieszę się, że została zrealizowana w 100%, bo wszystkie promesy, które żeśmy otrzymali jako gmina, nam nie przepadły. Wszystkie przetargi zostały rozstrzygnięte, wykonawca wyłoniony i te pieniądze, które no, były dosyć łatwymi pieniędzmi, których już nie będzie w takiej formie, mam nadzieję, że zostaną wbudowane w budynki i w drogi gminne.
Dziękuję. Proszę pani Urszula Kraska-Śmigiewicz.
No tutaj tak ad vocem do tego, to też bardzo dziękujemy, bo rzeczywiście trochę się w pewnym momencie głośno zrozbiło przy tej świetlicy i też w swoim imieniu i tu wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dziękujemy, że to się udało. A ja tylko chciałabym zapytać właśnie o sanitariaty, o tą całą sytuację, która też miała miejsce w tym roku w wakacje, bo przychodzili do mnie mieszkańcy i informowali właśnie, że przy plaży centralnej nie są otwarte sanitariaty i tak dalej. Czy my jesteśmy w stanie w przyszłym roku, na przyszły sezon rozważyć, ale bo były te przetargi, tak, a propos przetargów, te kontenery, czy to nie jest... Znaczy, okej, tylko że rozmawiamy o przetargach, które nie doszły do skutku na sanitariaty. Ja mogę później poruszyć temat, tylko myślałam, że w nawiązaniu do tego, bo one się nie udały, tak? A, to nie ma problemu. Dobra, to wrócimy do dyskusji. Dobra.
Ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w tym temacie, w dyskusji? Nie widzę, że zamykam punkt. Przechodzimy do kolejnego głosu mieszkańców. Tu pani zgłaszała chęć zabrania głosu. Bardzo, bardzo proszę tam przejść do takie mamy miejsce szczególne. Proszę się nie denerwować, włączyć mikrofon, podać imię, nazwisko.
Dzień dobry, nazywam się Ewa Czerwińska, mieszkam w Sianorzętach przy ulicy Bursztynowej 1 i właśnie o tą ulicę chcę tutaj wspomnieć, ponieważ myśmy już nie pierwszy raz występowali do wielu rad i wójtów. Nasza ulica od lat jest pomijana w jakichkolwiek remontach. I znowu prosimy, aby w tym roku było przyjęte w urzędzie i w planach zrobienie tej ulicy, ponieważ jako jedyna jest to tak wyglądająca ulica boczna promenady. Po tej ulicy tu były głosy, że mieszka tylko jedna rodzina. Natomiast to nie chodzi o to, że tam mieszka tylko jedna rodzina. Tam są ośrodki, tam jest ruch pieszych. Z Bursztynowego Wzgórza, od wschodniej, idą osoby niepełnosprawne na wózkach. W tym roku na moich oczach dosłownie upadła pani, ponieważ przegięła jej się noga w dziurze i rozbiła sobie pół twarzy. Ja ją zresztą skierowałam do urzędu i na policję, żeby to zgłosiła. Bo ta droga nie ma oświetlenia, nie ma nawierzchni. Tu mam zdjęcia, jak ona wygląda, jak popada. Jest po prostu drogą, przez którą nie można przejść. Przy samym połączeniu z promenadą tworzą się takie kałuże, że ludzie, żeby przejść, po prostu idą jakby po płocie ośrodka Neptun. Tam są wjazdy do innych ośrodków. Do wójta była złożona pismo, tu jest kopia, i podpisani są również właściciele innych ośrodków. Więc bardzo prosimy, aby wziąć to pod uwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan chce się odnieść do tej sprawy, czy nie? Nie, nie dzisiaj. Tak, tu Rada Gminy w odpowiednim czasie będzie procedowała nad tymi wszystkimi wnioskami, które też selektywnie pan wójt będzie nam przedstawiał. Nikt z mieszkańców nie będzie słyszał, co chce pani nam tutaj przekazać.
Dzień dobry, nazywam się Helena Gonda i mam ośrodek na ulicy Bursztynowej. Proszę Państwa, 17 lat temu kupiłam ten ośrodek i pan Jacek Chmielewski, którego sprzedał, przekazał mi dokumentację walki o drogę, właśnie bursztynową. I do tej pory nic się nie zmieniło. Owszem, przyjeżdża jakiś tam ciągnik, posypuje nawierzchnię takim drobnymi kamyczkami, już podniesiona nam droga o 30 centymetrów i wszystko to, co się dzieje na drodze, spływa nam na parkingi. Także bardzo prosimy, żebyście Państwo naprawdę życzliwie podeszli do nas, bo to nie chodzi o to, żeby tam zrobić nie wiadomo jaką drogę, tylko żeby ona była no, godna do użytkowania, nic poza tym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z mieszkańców chciałby jeszcze go zabrać? Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do przedstawienia projektów uchwał. Druk numer 1. Projekt w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ostrołęki Morskie na 2024 rok.
A tutaj proszę o zabranie głosu skarbnika pana Jarka Baryńskiego.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, w imieniu pana wójta chciałbym przedstawić projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ostrołęki Morskie na rok 2024. Szanowni Państwo, opis wprowadzonych zmian otrzymaliście Państwo w materiałach, a konkretnie w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Zmiany te również zostały omówione na Komisji Budżetu, także jeżeli macie Państwo jakieś dodatkowe pytania, które się pojawiły po komisji, to oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiem, a jeżeli nie, to wnosimy z panem wójtem podjęcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię w sprawie projektu.
Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną. Jednogłośnie 8 członków komisji było za.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani Urszula Czachorowska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam tylko takie pytanie, czy na ten deficyt, który jest prawie ponad 12 milionów, miała decyzja o wyemitowaniu i zaciągnięciu zobowiązania w formie obligacji gminnych. Nie wiem, czy to pan wójt, czy pan skarbnik odpowie mi na to.
Tak, drodzy Państwo, zostały wyemitowane obligacje. Ja bym właśnie tutaj prosił może pana Jarka, jeżeli mogę, o szczegółową, bo ogólnie znam sytuację, natomiast może, bo te szczegóły były przedstawiane Państwu też na spotkaniu takim nieformalnym. No nie wszyscy na tym spotkaniu byli. Warto by było, żeby po prostu może tutaj pan Jarek dwa słowa na ten temat powiedział.
No więc precyzyjnie odpowiadając na pytanie, jak najbardziej oczywiście wyemitowanie obligacji oraz dokładniej koszty odsetek od tych obligacji jak najbardziej mają bezpośredni wpływ na wysokość deficytu. Wiadomo, że deficyt no to jest różnica między dochodami a wydatkami i koszty odsetek są naszym wydatkiem, który będziemy musieli ponieść. I tak, uruchomienie tych obligacji w grudniu 2023 roku w kwocie 15 milionów no spowodowało, że na ten rok koszty odsetek od tych obligacji to jest 980 tysięcy złotych. Tak? Kiedy ja przyszedłem do pracy 1 sierpnia, na rachunku budżetu gminy leżała kwota ponad 10 milionów złotych, niewydatkowanych, niewykorzystanych, 10 milionów 300, o ile się nie mylę. No i jakby koszt niekorzystania z tych pieniędzy przez 8 miesięcy to jest 435 tysięcy złotych, które gmina musi ponieść od pieniędzy, z których nie korzystaliśmy przez ten czas.
Proszę pan Denis Tomala.
A proszę mi powiedzieć, bo w dalszej kolejności będziemy procedować uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla gmin Ustroń. W przypadku uchwalenia tych uchwał, czy nie potrzebujemy również zmian w uchwale budżetowej?
No właśnie, to jest kwestia, którą do samego końca tutaj rozstrzygaliśmy. przy udziale Regionalnej Izby nawet został przygotowany jakby projekt autopoprawki złożony tutaj. Natomiast no jakby ostateczna decyzja uzyskana za 15.08 dzisiejszego dnia jest taka, no oczywiście z artykułu 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę rozdysponowuje wójt. Planowane jest jakby przekazanie środków na pomoc finansową właśnie z rezerwy ogólnej i tutaj wątpliwość polegała na tym, no bo z jednej strony rezerwę rozdysponowuje wójt, z drugiej strony środki na dotacje zabezpiecza rada, tak? Natomiast stanowisko Regionalnej Izby z dzisiaj, z godziny za 15.08 jest taka, że w momencie, kiedy Państwo podejmiecie uchwałę o przyznaniu tej pomocy finansowej dla jednej i drugiej gminy, to jakby wójt w drodze zarządzenia powinien rozdysponować tą rezerwę i zabezpieczyć środki na dotacje i nie będzie to kwestionowane.
Dziękuję bardzo. Pani Ulu, tak, panowie, pani się zgłasza? Nie, to nie to wisi, to jakby stare zgłoszenie. Nie odświeża się. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych, w takim razie zamykam listę mówców. Przystępujemy do głosowania. Druk numer 1, projekt w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Ustronie Morskie na 2024 rok. Kto z Państwa jest za? Proszę zaznaczyć za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Tam brak głosu. A, daj mi sobie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036. Proszę o przedstawienie projektu.
W imieniu pana wójta przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036. I tak podobnie jak w zakresie uchwały w sprawie zmian w budżecie, tutaj również otrzymaliście Państwo w materiałach szczegółowy opis zmian, w szczególności w załączniku numer 3 do projektu uchwały, w którym to mamy wskazane zmiany w zakresie przedsięwzięć. Zmiany te również zostały szczegółowo omówione na Komisji Budżetu, także podobnie jak wcześniej, jeżeli macie Państwo pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Jeżeli nie, to wnosimy z panem wójtem o podjęcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego o opinię.
Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną. Stosunkiem głosów 8 członków komisji było za.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Druk numer 2. Projekt w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę zaznaczyć za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zaznaczyć, że pan Andrzej Bosarab nie uczestniczył w głosowaniu, opuścił salę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny druk numer 3, projekt w sprawie zbycia nieruchomości. Bardzo proszę o przedstawienie projektu.
Dzień dobry Państwu. Szanowna Rado, w imieniu pana wójta przedstawię projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala co następuje. Wyraża się zgodę na zbycie działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 31/1, 31/15, 31/26 o łącznej powierzchni 7 hektarów 7863 m2 oraz działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 31/14, 31/25 i 31/28 o łącznej powierzchni 36 hektarów 3920 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Bagicz, jednostka ewidencyjna Ustronie Morskie. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ustronie Morskie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wymienione w uchwale działki oznaczone numerami 31 przez 1, 31 przez 15, 31 przez 26 oraz 31 przez 14, 31 przez 25 i 31 przez 28 położone w obrębie ewidencyjnym Bagi, czy stanowią własność gminy Ustronie Morskie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki 31 przez 1, 31 przez 26 położone są na obszarach przeznaczonych w części pod tereny magazynów warsztatów, administracji i obsługi technicznej, gospodarczej całego zespołu turystycznego, symbol 15, w części pod istniejący zespół zbiorników paliw płynnych do adaptacji po sprawdzeniu szczelności jako stacja paliw, symbol 16, w części pod zieleń izolacyjną, symbol 14. Działka 31 przez 15 położona jest na obszarze przeznaczonym pod tereny magazynów, warsztatów, administracji, obsługi technicznej, gospodarczej całego zespołu turystycznego, symbol 15, natomiast działka 31 przez 14 i 31 przez 25 położone są na obszarze przeznaczonym pod lotnisko klasy czwartej, symbol 1, a działka 31 przez 28 ma przeznaczenie w części pod lotnisko klasy czwartej, symbol 1, a w części pod Muzeum Lotnictwa, symbol 13 oraz w części pod zieleń izolacyjną, symbol 14. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie artykułu 37 ustęp 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, to jest przy zastosowaniu trybu przetargowego. W wyniku realizacji uchwały gmina uzyska dochód w postaci ceny sprzedaży ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Dochodem gminy będzie również należność z tytułu podatku od nieruchomości. Ponieważ zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w zakresie m.in. zbywania nieruchomości w celu sprzedaży, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu opinię.
Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną. Stosunkiem głosów dwóch członków komisji głosowało za, jeden członek był przeciw i czterech się wstrzymało, a jeden był nieobecny.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Się zamykam. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę zaznaczyć za. Kto z państwa jest przeciw, kto się wstrzymał. Kto z państwa nie uczestniczy w głosowaniu? Uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu. Druk nr 4. Projekt w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw powiązanych tematycznie. Bardzo proszę o przedstawienie projektu.
Czy ja mam, panie przewodniczący, czytać cały ten projekt, czy tylko uzasadnienie?
Nie, panie przewodniczący, wydaje mi się, że wszyscy mieli możliwość zapoznania się z projektem. Jakieś tam krótkie uzasadnienie z pana strony, takie wprowadzenie do dyskusji ewentualnej i to wszystko.
Dobrze. Do Rady Gminy w Ustroniu Morskiej płyną w dniu 12.07.2024 petycja dotycząca podjęcia prac mających na celu zmianę ustawy w sprawie nowelizacji ustaw o ochronie zwierząt i innych ustaw powiązanych tematycznie. Wnoszący petycję wskazują na konieczność wyeliminowania i z ustawy zapisów polegających na pierwsze wprowadzeniu ustawowego obowiązku znakowania zwierząt właścicielskich psów wraz z utworzeniem jednej ogólnopolskiej bazy oznakowanych zwierząt domowych. Dwa, wprowadzenie ustawowego obowiązku sterylizacji i kastracji zwierząt z wyłączeniem hodowli rejestrowalnych. Trzy. Wprowadzenie powszechnego podatku od posiadania zwierząt domowych psów. Przewodniczący Rady Gminy Ustronie Morskie skierował przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej rozpatrzenia i przygotowania stanowiska. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Gminie Ustronie Morskie na posiedzeniu w dniu 4.09.2024. I tutaj mam tą czwórkę, nie wiem jak to jest. Dobra, bo była autopoprawka. Dokonała rozpatrzenia wyżej wymienionej petycji. po analizie zapisów wnioskowanych zmian oraz dotyczących doświadczenia w zakresie procedowania projektów uchwały wprowadzających jako obywatelska inicjatywa uchwałodawcza i szeregu wątpliwości powstałych przy stosowaniu przedmiotowej ustawy, zasadnym jest możliwość zainicjowania zmian mogących wpłynąć na wszczęcie prac mających na celu nowelizacji tej ustawy. W związku z powyższym uwzględnienie petycji staje się zasadne.
Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw powiązanych tematycznie? Proszę zaznaczyć za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Andrzej Bosara, proszę zaznaczyć za. Uchwała została podjęta większością głosów. Kolejny druk w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stronie Śląskiej. Bardzo proszę, panie wójcie, o przedstawienie projektu.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stronie Śląskiej. Na podstawie odpowiednich przepisów udziela się pomocy finansowej gminie Stronie Śląskiej w kwocie 90 tysięcy złotych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej między gminą Ustronie Morskie a gminą Stronie Śląskiej. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, no nie ma tutaj potrzeby chyba większego uzasadnienia. Każdy z nas widzi tragedię, która się wydarzyła w naszym kraju. Jako gmina partnerska miasta Stronie Śląskie uważam, że mieszkańcy naszej gminy, bo to są pieniądze naszych mieszkańców oczywiście, to ani wójt, ani rada nie ma swoich pieniędzy, tylko to są nasze wspólne. No uważam, że taką pomoc jako mieszkańcom partnerskiej gminy powinniśmy udzielić. Kwota, bo potem będę drugą uchwałę też prezentował, może od razu powiem. W mojej ocenie ta tragedia to jest właśnie tak 10 do 1 czy 9 do 1, 9 do 1. Stronie Śląskie zostało praktycznie zrównane z ziemią, to widzimy. Natomiast burmistrz Ustronia również zwrócił się do nas z prośbą, pan Paweł Sztefek. Akurat zbiegło się to z moim wyjazdem do tej gminy, także osobiście pana Pawła poznałem i on zadzwonił, mówi właśnie, że potrzebują, już to wtedy nie będę tak uzasadniał tej drugiej części, potrzebują osuszaczy, środków do uzdatniania wody, środków grzybobójczych, bo tak jak widzieliśmy na tej wizycie naszej ze strażakami, tam też wiele gospodarstw zostało podtopionych. Tego właśnie takiego specjalistycznego sprzętu czy środków oni potrzebują, sami nie dają rady, ale ta tragedia to właśnie, tak jak powiedziałem, to jest w mojej ocenie 9 do 1, także dlatego takie środki tutaj proponuję, żebyśmy przyznali dla Stronia Śląskiego, a takie dla Ustronia.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, pan Tomasz Stanisławczyk.
Ja oczywiście nie neguję przyznania tych pieniążków, tylko chciałbym się zapytać, czy to będzie forma takiej bezzwrotnej, takiej darowizny, czy pożyczki, jak... Bo... Dziękuję.
Tutaj oczywiste to jest dla mnie, już nawet chyba nie będę pana Jarka prosił o pomoc,
Tak, to jest dotacja. Dotacja celowa, czyli to jest bezzwrotne pieniądze, które w przypadku, mam nadzieję, kiedyś jakiejś tragedii, która też ogromną, mam nadzieję, że nas nie dotknie. No mówię, dobro gdzieś tam wraca, kiedyś może my będziemy potrzebować pomocy, ale to nie jest kredyt czy pożyczka.
Okej, okay, dziękuję.
Dziękuję. Proszę pani Urszula Kraska-Śmigiewicz.
Akurat kiedy prosiłam o głos, to w międzyczasie tutaj pan wójt wyczerpywał prawie moje pytanie, natomiast zastanawiam się tak, drodzy państwo, jak wysoką mamy tą rezerwę i tak sobie myślę, co można kupić za 10 tysięcy, czy nie moglibyśmy się skłonić, żeby ta kwota jednak była trochę większa, bo no tak jak już tutaj i pan wójt powiedział i wszyscy mamy świadomość, że też możemy się znaleźć w podobnej, zresztą jesteśmy często też zalewani i tak sobie myślę, że no ja osobiście zawnioskowałabym, żeby to była kwota 20 tysięcy. Niestety nie wiem, jak wysoka jest nasza rezerwa i czy nas na to stać, no ale taki mam tutaj wniosek formalny, żeby ta pomoc, szczerze uważam, że to jest taka kwota, no nie wiem, nawet jednego osuszacza chyba dobrego się nie kupi. Nie wiem, to jest taka moja propozycja. Nie wiem, co państwo uważacie. Pan wójt, rozumiem, bardzo dobrze to uzasadnił, że jakby te wielkość zniszczeń 9:1, no niemniej jednak każdy z nas dysponuje jakimiś tam budżetami domowymi i wiemy, co za 10 tysięcy dzisiaj można kupić. Taka moja propozycja, to już, nie wiem, zapytanie, czy stać nas właśnie, żeby ta kwota była większa?
Co do rezerwy, to ja pamiętam, mamy chyba 216 albo 213 tysięcy, dzielimy się tym jak gdyby na pół. Drodzy państwo, możemy 10 jeszcze dołożyć. Tylko powiem tak, w rozmowie telefonicznej z panem burmistrzem ja powiedziałem o tej kwocie, to pan burmistrz powiedział i pani sekretarz, który gdzieś tam tworzyli jakiś sztab, w tym momencie byłem na głośno mówiącym, mówi bardzo was kochamy, dziękuję. Także te 10 tysięcy też dla nich jest dużą pomocą, ale to już pozostawiam tutaj państwu.
No rozumiem, że tak, to jest to forma wniosku.
Potraktujmy to jako wniosek formalny, że zwiększamy tą kwotę do 20 tysięcy dla Ustronia.
No jest pan wójt za, to wydaje mi się, że sobie ten wniosek, jakby głosowanie w sprawie wniosku wydaje się niekonieczne. Będziemy głosować nad przyjęciem tej uchwały. Chyba, że państwo myślicie inaczej, to oczywiście to głosowanie przeprowadzę. Wójt robi autopoprawkę, tak? Powiedział, że jest. Tak. Tak. Nie. Autopoprawka wójta jest. To jest jego tam. Nie, pani Patrycja. Nie. Dobrze, jesteśmy w stronie jeszcze, tak, ale okej. Okay. Chyba, że pani tutaj, oczywiście pani tutaj prowadzi i jakby. Ja wiem, ale to już dyskutujemy o tym o kolei. Dobrze, tak. Rozumiem, że tutaj dyskusję wyczerpaliśmy. Jeszcze tak, ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Urszula Czechorowska.
Szanowni państwo, ja chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom gminy Ustronie Morskie, którzy oglądając tą tragedię razem z nami, bo oczy całej Polski skierowane były na południe Polski i patrzyli na skutki tej powodzi, na to, jak dramatyczna walka jest mieszkańców wszystkich służb nad tą całą powodzią. Chciałabym podziękować mieszkańcom za liczne telefony, za to, że otworzyli swoje serca i pokazali solidarność z naszymi gminami partnerskimi. I chciałam tylko powiedzieć, że ta pomoc nasza finansowa w tym momencie to jest kropla w morzu potrzeb i na pewno ona będzie potrzebna przez kolejne długie lata. Dlatego też no, apeluję i proszę nas wszystkich o to, żebyśmy stanęli na mecie tego maratonu i dalej mieli te otwarte serca i pomagali jak do tej pory. Dziękuję.
To jeżeli, to drodzy państwo, to w tym momencie chyba, żeby potem nie już inne tematy, jak gdyby zostawić sobie na koniec. Chciałem Państwa poinformować, że dzisiaj w nocy o 3:00 wyruszył pierwszy transport z pomocą właśnie zebranych rzeczy tutaj przez naszych mieszkańców. Bardzo też serdecznie za te rzeczy dziękuję. Odbyło to się w ciszy, bez jakiegoś szumu medialnego, zresztą Państwo to zauważyliście. Ja bardzo też uspokajałem, w niedzielę miałem, jak to się wszystko działo, zaczęło wydarzać, to też uspokajałem, żeby to nie mówić o pomocy, tylko tą pomoc realizować, nie robić sobie zdjęć, że robimy, tylko naprawdę to się u nas, wydaje mi się, odbyło wzorowo. Jest pomoc w ciszy, zachowujemy się jak taki naprawdę super sędzia piłkarski, którego mecz się odbywa, a jego nie widać. Nie? Także ta pomoc właśnie w ten sposób w mojej ocenie się odbywa bardzo porządnie.
Dziękuję bardzo. Pan Tomek, rozumiem, wycofał, tak, głos? Przystępujemy do głosowania. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stronie Śląskie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę zaznaczyć za. Nie będę pytał dalej. Bardzo proszę o zaznaczenie głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Pan wójt przedstawił już kolejny projekt. Teraz proszę jeszcze o tą autopoprawkę, ewentualnie zaznaczyć, że rzeczywiście zostaje wprowadzona.
Proszę o autopoprawkę polegającą na zmianie kwoty dotyczącej pomocy finansowej dla Ustronia z kwoty 10 tysięcy na kwotę 20 tysięcy.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym momencie? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ustroń? Bardzo proszę o zaznaczenie za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo Państwu dziękuję. Druk numer 7. Projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 lipca 2024 roku. Proszę Pana Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji o przedstawienie wniosku.
Dobrze, Komisja Skarg Wniosków. Przeczytam, muszę przeczytać samą uchwałę.
Ja myślę, że wprowadzenie tematu, do czego dotyczy i wasze tam wnioski, jakby tą końcową.
Jasne. W dniu 17.07.2004 do Rady Gminy Ustronie Morskie wpłynęło zapytanie radnej Kariny Kochańskiej Mazurkiewicz do wójta gminy Ustronie Morskie za pośrednictwem przewodniczącego Rady Gminy, którego załącznikiem był niemniejszy wniosek dotyczący wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Polnej na wysokości osiedla Słoneczne Apartamenty. Rada Gminy Ustronie Morskie, Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała wniosek za zasadny. Czterech radnych głosowało za. Wniosek był przedmiotem obrad na posiedzeniu komisji 17.09.2024. Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała wniosek za zasadny. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji istotną kwestią w rozwoju gminy jest prowadzenie inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców oraz dbających o ich bezpieczeństwo. Zdaniem Komisji Skarg Wniosków i Petycji zabezpieczenie w budżecie na kolejny rok środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania jest zasadne. Komisja Skarg Wniosków i Petycji wskazuje jednak, że w pierwszej kolejności gmina winna poszukać rozwiązań pozyskiwania finansowania od podmiotu trzeciego. Rada Gminy Ustronie Morskie stwierdziła, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji należycie zbadała wniosek i zarekomendowała jego rozpatrzenie zgodnie z paragrafem pierwszym niniejszej uchwały mającym na uwadze powyższe. Rada Gminy Ustronie Morskie przyjmuje uzasadnienie komisji jako własne i postanawia uznać wniosek za zasadny. Nie wiem, trochę powiem szczerze, przepraszam najmocniej. Nie do końca wszystko jak tutaj piszę i jak cały czas, kiedy to czytam, mam, to jest takie urzędowe. Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat. Ja się tu wytłumaczę, bo to mnie trochę irytuje i to nie jestem ja. Ja mam swoje zdania jakieś i swoje jakby pisma, kiedy ja jakby coś piszę. I później cały czas czytanie jakby komisja skarg wniosków z komisji, to dla mnie jest masło maślane. I motam się gdzieś tam i tym podobne. Niemniej ja wrócę tutaj teraz do uzasadnienia swojego osobistego, bo nie wiem, czy tu w ogóle ktoś coś zrozumiał z tego, co przeczytałem. No, też tak myślę. Ale taka jest prawda, bo naprawdę ja jestem pewny tego, że nikt tutaj nie zrozumiał. I przepraszam, że ta powaga troszeczkę...
Panie przewodniczący, no początki są trudne. Tu musicie wypracować moment ustalania tego uzasadnienia waszej decyzji, tak, czy waszej opinii w sprawie wniosku czy tam petycji skargi. Dobrze jest się zasięgać tutaj w opracowaniu tego pomocy prawnej, w zasadzie konieczne, żeby to wszystko było zgodne z literą prawa, ale proszę się nie denerwować, dojdziecie do prawy i na pewno nie będzie się tutaj pan no tak musiał stresować. Także wydaje mi się, że to kwestia czasu i dopracujecie tak, żeby będzie to wszystko dobrze działało jak należy.
To pani przewodnicząca, czy w tej kwestii tutaj pani Karina, która jest może...
Jak najbardziej możecie się wspierać teraz. Otwieram dyskusję już. Bardzo proszę te ewentualnie dodatkowe zdania i wypowiedzi w tej kwestii. Proszę bardzo.
Witam serdecznie państwa. To było moje zapytanie i ja wspomogę Przemka. Chodzi o, tak jak Przemek powiedział, o przejście dla pieszych na ulicy Polnej na wysokości Słoneczne Apartamenty. Pod te moje zapytanie był podłączony wniosek mieszkańców, właścicieli lokali mieszkalnych. Tam jest taka sytuacja, jak rozmawiałam z panem wójtem i ze skarbnikiem gminy, że de facto ciąg pieszy, nie mówimy o przejściu, ciąg pieszy, czyli chodnik, należy w kompetencji dewelopera. Mieszkańcy tego osiedla, się z nimi skontaktowałam, zgłoszą się do dewelopera, do głównego inwestora, czy jest w stanie ten ciąg pierwszy wybudować. Jeżeli będzie odpowiedź pozytywna, ja państwu to przekażę. Jeżeli będzie negatywna, czyli deweloper nie zainwestuje w ten ciąg pierwszy, to zgodnie z głosowaniem na komisji, tak jakby ta inwestycja przechodzi w kompetencje wójta gminy, żeby wójt gminy wykonał ten ciąg pieszy. Tam jest bodajże chyba, 10-15 metrów, żeby te przejście dla pieszych mogło zostać wykonane. I w uzasadnieniu, jak wczoraj czytaliśmy, jest, przynajmniej był ten fragment, że W pierwszej kolejności zwrócimy się do dewelopera, tak?
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę, panie Andrzeju.
Proszę państwa, żeby było jasne i przejrzyste, deweloper musi zrealizować wszystko to, co jest w planie zagospodarowania terenu. Jeżeli to miał przy uzyskaniu pozwolenia do tego ciągu pieszego zrobienia, to zrobi. A teraz tylko będzie zależało od niego, bo nie jest w stanie urząd wymóc na czymś, gdzie nie jest w planie zagospodarowania terenu, bo starostwo wydało powiatowe takie pozwolenie, ktoś zapomniał o ciągach komunikacyjnych, o przejściu, bo to jest droga gminna i teraz tylko dobra wola jego współpracy. Dziękuję.
Czyli rozumiem, że jak w projekcie nie było i deweloper nie zrobi tego ciągu pieszego, to nie będzie musiał, bo nie było w projekcie, czyli inwestycja musi być wykonana przez gminę. Nie musisz, ale wiemy o co chodzi. To znaczy, że Ja już nie wiem, co tym mieszkańcom mam powiedzieć. Jak deweloper nie zrobi tego ciągu pieszego, bo nie miał tego w projekcie.
Myślę, że to, co jest tutaj w uzasadnieniu, w uchwale, w uzasadnieniu oczywiście, jeśli ta uchwała tutaj dostanie poparcie Rady, pan wójt zbada możliwość wykonania tego zadania i tą potrzebę mieszkańców. Jeśli będzie to możliwe w taki czy inny sposób, to jestem przekonany, że będzie to zrealizowane. Ale to musi nastąpić to po prostu badanie tej sprawy. Nie wiem, czy w jakim stopniu już państwo macie rozeznanie, czy nie macie rozeznania, czy dopiero po tej uchwale jakbyś przystąpicie do badania tak naprawdę sprawy.
Tak, przystąpimy dopiero do badania tutaj po uchwale, natomiast wczoraj ja sobie tam pozwoliłem pojechać, faktycznie tych chodniczków, tej komunikacji brakuje. Zasada jest prosta, że przejście dla pieszych powstaje w miejscu, gdzie jest możliwość przejścia z chodnika na chodnik. Tam takiej sytuacji nie ma, jest wyjście tylko z furtki, jest wjazd na tą posesję, brakuje kawałeczka chodnika. I pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jeżeli ta sprawa tutaj do urzędu trafi, wróci do nas, oczywiście to postaramy się wymusić na deweloperze wybudowanie fragmentu chodnika, a my jako gmina potem zajmiemy się ewentualnie, czy już koniecznie, przejściem dla pieszych w tym miejscu.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że państwa głosy aktualne. Proszę pana Dziebesara, pan wocem.
Już tutaj pan wójt odpowiedział ścieżkę prawną, w jaki sposób można wyegzekwować, ale uważam, że jeżeli deweloper się będzie wyginał, to urząd powinien przystąpić do realizacji tego, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie ma ważniejszej rzeczy od bezpieczeństwa. Dziękuję.
Ja się zgadzam tutaj z moim przedmówcą, bezpieczeństwo przede wszystkim, a urząd i pana wójta prosiłabym, zaapelowałabym o jedną rzecz. Ta ulica w tej chwili tak bardzo się rozwija, są tam markety, przybywa tych budowli i nieruchomości szybciej niż chyba grzybów po deszczu, że jeżeli będziemy rozważać dzisiaj tą ulicę tu w kontekście tego zapytania pani radnej, żeby już chyba też rozpocząć tak w dalszej perspektywie, bo tam przy tym markecie kolejne jakieś przejście, tam tak bardzo przybywa tych domów i na rogu tej ulicy, żeby może rzeczywiście już tak kompleksowo, przynajmniej ja nie mówię o inwestycjach wszystkich, ale żeby może projektowaniem przynajmniej zająć się kompleksowo, jeśli będzie to możliwe w kontekście tego, co tutaj przedmówca pan Andrzej Basara o bezpieczeństwie mówił. Dziękuję.
Takie podobne właśnie wnioski wczoraj ja też sobie wysnułem, bo przejeżdżając tam faktycznie po jednej stronie jest chodnik, po drugiej nie ma. I w przyszłości tam nas czeka wybudowanie przynajmniej 3 albo 4 przejść dla pieszych. Przynajmniej, bo to tak żeśmy ocenili to właśnie tam. No zobaczymy, jak to będzie wyglądała ta sprawa podejścia do bezpieczeństwa przez deweloperów najpierw, tak?
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Druk numer 7. Projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 lipca 2024 roku. Kto z państwa jest za, proszę zaznaczyć. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny druk w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 19 czerwca 2024 roku. Bardzo proszę pana przewodniczącego.
Ten druk dotyczy ulicy wniosku zabezpieczenia środków finansowych i dokończenia remontu Bogusława 14 na pozostałym odcinku od skrzyżowania ulicy Słonecznej z Bogusława 14 do Koszanieckiej, podłączenia terenu do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odwodnienia. Na komisji odrzuciliśmy ten wniosek, zaopiniowaliśmy negatywnie, 1-1 i 2 radnych wstrzymało się od głosu. Zgodnie ze stanowiskiem skarg wniosków i petycji istotną kwestią w rozwoju gminy jest prowadzenie inwestycji prowadzących jako poprawiających jako życie, jakość życia mieszkańców. Zdaniem komisji Zabezpieczenie w budżecie na kolejny rok środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania jest bezzasadne. Przedmiotowy teren jest terenem, na którym znajdują się tereny rolne. Przez kolejne 4 lata tam nic w żaden sposób to nie zostanie zmienione, dlatego stwierdziliśmy, że negatywnie opiniujemy ten projekt.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę, pan Denis Tomana.
Generalnie tą materią u nas zajmuje się spółka wodno-ściekowa i czy pan wójt ma informację, czy ta spółka, jakie ma plany na tamtym terenie?
Nie mam informacji, nie wiem, jakie tam są plany spółki.
W poprzedniej kadencji pan prezes spółki nam przedstawiał, ale ja nie jestem w stanie sobie właśnie przypomnieć.
Znaczy panie, nie, to na pewno nie jest ujęte na ten moment, a jakby dalszej uchwały nie podejmowaliśmy. Tam ten okres planowania jeszcze się nie wyczerpał, to 25 roku było, także te zadania, które są zapisane dla nas, czyli ostatnie przebudowa sieci tamtej wodociągowej w Rusowie, no to jest jakby ostatnie zadanie, teraz przed nami kolejny okres planowania.
To znaczy, myślę, chyba
że pan wójt będzie też proponował te propozycje z terenu naszej gminy, ale to wróci do nas w postaci przyjęcia też uchwały, chociaż ostatnio oj nie, chyba nie wróci, to Rada Miasta Kołobrzeg podejmuje. Tak, ale jest to na pewno też w procesie jakby ustalania tych zadań. Jako członek spółki wodno-ściekowej pan wójt uczestniczy i tam te nasze potrzeby wskazuje.
Jak jeszcze mogę? No bo pamiętam, że poprzednio jak właśnie była przedstawiany ten wieloletni plan spółki, to tak jak pan przewodniczący mówi, jedno z zadań było ciągnięcie przez Rusowo nitki do Wieniatowa, aby ustronie morskie zasilić od drugiej strony, ze względu na to, że zbyt mały to był przepływ wody i w szczycie sezonu po prostu już było na skraju. Natomiast to nie zostało zrealizowane. Jedyny odcinek został zrealizowany tam na odcinku Wąskowo-Rusowo, w którym gmina występowała o dofinansowanie, natomiast tamten plan nie został zrealizowany. I tylko poruszam ten wątek, że chciałem zaznaczyć, że być może tutaj należałoby rozważyć, żeby również napisać o takie potrzeby do prezesa spółki.
Nie wiem, myślę, że taką informację od pana wójta uzyskamy też, jakie te inwestycje właśnie wodno-kanalizacyjne na terenie gminy będą proponowane do tego programu. No bo na tej zasadzie potem spółka realizuje tak, te zadania. Już nie wiem, czy pan wójt dzisiaj tam chce zabrać głos w tej sprawie, czy ewentualnie w przyszłości jakby tam tą informację nam przekaże.
Znaczy, tu w wolnych wnioskach ja bym dopowiedział, tak, co tam się wydarza na tym zgromadzeniach, wspólników. Ja oczywiście uczestniczę. No tam szerzej troszeczkę o taryfach bym powiedział, o tych zamierzeniach, o kondycji spółki, ale to w następnym punkcie, kolejnym punkcie, w wolnych wnioskach, to państwa poinformuję.
Dziękuję. Pani Urszula Kraska-Śmigiewicz.
Ja tylko chciałam wyrazić swoją opinię na temat tego, co się, z tego co widzę, dzieje w Sianorzędach. Nie mam do dokładnej wiedzy.
No, jesteśmy w temacie Bogusława.
Tak, Bogusława, tylko że jakby od razu zabiorę głos do kolejnych, bo to będą kolejne trzy uchwały dokładnie też w Sianorzędach, to że, chyba, że mam się wzywać przy każdym.
No, tak,
no to dobrze. To
wydajmy się w temacie.
Tak. Nie, dzisiaj nie mogę się wypowiadać. Cały czas mnie przewodniczący strasznie hamuje, ale odbiję sobie przy wolnych wnioskach. Dobrze, jakby wydaje mi się, że nawet... Nie, oczywiście, że nie, absolutnie, no tutaj pan przewodniczący decyduje. Ja tylko chciałam powiedzieć przy tej Bogusława, że to, że taką podjęliśmy decyzję, ona wcale jakby nie wyklucza dalszego procedowania i to też bym chciała, żeby to wybrzmiało tutaj dla mieszkańców, że to, że my jako członkowie tej tutaj Komisji Skargi Wniosków jesteśmy za tym przeciwni, to wcale nie zamyka drogi do dalszego procedowania, ani też nie zamyka drogi panu wójtowi w decydowaniu o tym, czy ten wniosek weźmie pod uwagę, czy nie, nawet w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę pan przewodniczący Przemysław Cap.
Dobrze. Jeżeli chodzi o to, to co powiedziała tutaj przed chwilą teraz pani Urszula. I wcześniej powiedział też pan wójt. Pan wójt zrobi drogi i będzie chciał robić drogi tam, gdzie będą dofinansowania. To, że my opiniujemy jakoś negatywnie, nie oznacza, że to nie będzie. I ja to pamiętam i jakby, no może nie dałem tego w uzasadnieniu, no bo to takie złudne troszeczkę by było dawać, nie wiem, taką się nadziei, że będzie czy nie będzie. Po prostu, kiedy prawdopodobnie będą pieniądze, nie wiem, tak jak tu właśnie pan wójt powiedział, na polną drogę i ta akurat droga w tych polach, no bo ja wiem, że tam stawiają, ale będzie można ją zrobić, to prawdopodobnie zostanie zrobiona, bo dlaczego nie skorzystać 90% dofinansowania, czy tam, nie wiem, 80%. Więc jak najbardziej. I to tyczy się każdej jednej drogi, którą opiniujemy, tylko że, no nie wiem, no czasami rzeczywiście kilku radnych przy jakiejś jednej podniesie może wyżej, ten inaczej palec czy rękę i zagłosuje za albo przeciw, ale nie znaczy to, że to nagle będzie ważniejsze, a tamto będzie mniej ważne. Także dziękuję.
Dziękuję. No ja tu jako zamieszkujący w tym obszarze no muszę też zabrać głos. Generalnie tą ulicę traktuję bardziej jako odcinek, który ma odciążać Ustronie, ma ten ruch sezonowy odciążać. I ewidentnie widać to po ulicy Osiedlowej, jak to dało możliwość, jakie możliwości komunikacyjne. Ludzie z ulicy Górnej i tam nawet z Osiedlowej w sezonie wszyscy uciekają raz na zewnątrz, nie muszą pchać się do ulicy Wojska Polskiego czy Bolesława Chrobrego, co zdecydowanie też jakby zmniejsza ten ruch i bardziej patrzę pod tym względem. Zdaję sobie sprawę też, że to nie jest zadanie na szybko, bo tak jak tutaj wspomnieliście, potrzeba najpierw ten teren uzbroić, w dalszej kolejności zastanowić się nad tymi możliwościami pozyskania dofinansowania, ale jest to kolejna taka droga, na którą naprawdę powinniśmy się zastanowić, patrząc, biorąc pod uwagę takie argumenty, jak ta, jak ulica Wrzosowa w Sianorzętach, to są te ulice, które no, będą jednak ten ruch odciążały z centrum. I wydaje mi się, że takie rzeczy też trzeba brać pod uwagę. Ale rozumiem stanowisko komisji jakby na chwilę obecną. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Druk numer 8. Projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 19 czerwca 2024. Kto z Państwa jest za? Proszę zaznaczyć. Czy ktoś z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Nie ma pana Andrzeja. Proszę zaznaczyć, że pan Andrzej Basara opuścił salę. Uchwała została większością głosów podjęta. Bardzo proszę o kolejny projekt, druk numer 9, projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 lipca 2024 roku. Oddaję głos panu przewodniczącemu.
W dniu 29.07.2024 do Rady Gminy Ustronie Morskie wpłynął wniosek dotyczący uwzględnienia w budżecie gminy kwoty na budowę ulicy Jaśminowej w Sianorzętach. Wniosek był przedmiotem obrad posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 17.09.2024. Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała wniosek za bezzasadny zgodnie ze stanowiskiem komisji. Istotną kwestią w rozwoju gminy jest wprowadzenie inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców. Należy jednak wskazać, że przedmiotowa inwestycja aktualnie nie jest dla gminy inwestycją priorytetową i z uwagi na ilość planowanych inwestycji zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na kolejny rok zdaniem komisji jest niezasadne. Także dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Tak, panie przewodniczący, chce dopowiedzieć? Proszę bardzo.
Ja tam byłem na tej Jaśminowej, jeszcze tutaj dopowiem. Ja tam byłem na tej Jaśminowej i to też tutaj wczoraj akurat mieszkańcy obok tej Jaśminowej byli, ale nie mieliśmy ich wniosków. Tam tłumaczyli się bardzo rozsądnie, mówili i wszystko jakby zgadza się, no, aczkolwiek po rozmowach z pracownikiem tutaj gminnym, no, są naprawdę w Sienorzętach drogi, które o wiele, wiele bardziej i szybciej potrzebują remontu bądź naprawy. Ale to zostawiam już jakby w kompetencji pana wójta, i który tam pewnie też będzie, mam takie nadzieje, jak wszyscy mieszkańcy, że będzie sobie segregował, które drogi tam będzie robił i tym podobne. Więc dla trzech domów, tak jak tutaj już wcześniej też mówię, no ciężko jest zrobić drogę, gdzie bardziej publiczna droga jest, czy tam bardziej uczęszczana jest, chyba konieczniejsza niż dla trzech domów. Pomimo, że ona jest 20 lat nierobiona. To jest inna bajka.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby go zabrać? Nie widzę. Zamykamy dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę zaznaczyć za. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poproszę o wynik. Większością głosów uchwała została podjęta. Kolejny projekt. Druk numer 10. Projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 sierpnia 2024 roku.
Ten projekt dotyczy ulicy Fiołkowej w Sienorzętach. Wniosek był przedmiotem... Wniosek był przedmiotem obrad posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17.09.2024. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała wniosek za zasadny. Zgodnie ze stanowiskiem Skarg, Wniosków i Petycji istotną kwestią rozwoju gminy jest prowadzenie inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców oraz dbających o ich bezpieczeństwo. Zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zabezpieczenie w budżecie na kolejny rok środków finansowych na realizację przedmiotu tego zadania jest zasadne. Teraz swoim słowami powiem. Tam jest 250 metrów drogi, na której oczywiście byłem i sprawdziłem. Po jednej i po drugiej stronie są już zabudowania. Dwie działki albo trzy działki są niezabudowane, ale do nich można dojechać od dróg, które są obok. Więc nawet tak naprawdę nie trzeba by było ciężkim sprzętem wjeżdżać stricte na wybudowaną już przez nas drogę. Droga jest 25 lat czy 30, 20 chyba 5, tak z tego co ten wniosek tam niedługo będzie. Pomiędzy jedną główną, drugą główną, szlak komunikacyjny tam prowadzi na pewno też jakiś innych w stronę morza, więc z mojego punktu widzenia i jeszcze jednej radnej, bo wniosek przeszedł dwoma głosami za i dwoma wstrzymującymi się, widzieliśmy jakby sens, ale momencik, przepraszam najmocniej. Jeszcze raz? Tak. Tak, ja wiem, dobrze, bardzo dobrze. Tylko zapomniałem o czymś. My to rozbiliśmy na dwa i ja tego tutaj nie mam uwzględnionego i teraz dopiero do mnie dotarło to. Okej, dobra. Tu przepraszam najmocniej za zamieszanie. Więc skończę w ten sposób.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z komisji chciałby uzupełnić tutaj wypowiedź pana przewodniczącego? Nie widzę chętnych. Tak? O, przepraszam. Zaraz tutaj spojrzę na listę. Czy jest tutaj pan... Proszę, pan Denis Nowala.
Ja mam tutaj pytanie do pani prawnik.
Podjęcie tej uchwały, bo ona tutaj wskazuje, że wniosek jest zasadny, jakie powoduje konsekwencje prawne i faktyczne?
Ale tej konkretnej? No tak naprawdę to jest... Działa. Tak, może tak też. No tak naprawdę ta uchwała, no można ją trochę nazwać taką intencyjną, ponieważ dopiero to, czy takie inwestycje będą realizowane, tak naprawdę to będzie ewentualnie istotne przy głosowaniu w zakresie budżetu, tak? Bo tutaj jakby no wpłynął wniosek, został skierowany do Komisji Skarg, Wniosków, Petycji. I to nie zobliguje tak naprawdę Rady do tego, żeby ewentualnie była zmuszona do wprowadzenia tych inwestycji do budżetu, tak? To jest, no, ewentualnie, no to wiadomo, tak? Będzie ten projekt budżetu, jeżeli taka inwestycja się znajdzie, no to się znajdzie, tak? Ale to jest po prostu wniosek, tak? No i Komisja Skarg twierdzi, że jest zasadne, ale jakby, no to na tyle.
Proszę, pan minister. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. No, cieszy mnie, że to jest takie niezobowiązujące właściwie, tylko intencyjne, bo rzeczywiście tutaj ja uważam, że jest dosyć, no, co prawda ustawodawca nas do tego zmusza, ale takie pojedyncze rozpatrywanie tych wniosków jest kłopotliwe, no bo teoretycznie każdy wniosek o inwestycje jest zasadny, tylko problemy się pojawiają, że takich wniosków są dziesiątki, a nawet i setki i wszystko jest oczywiście i nie możemy zrealizować wszystkiego. I ja uważam, że oczywiście to powinniśmy rozpatrywać kompleksowo, wszystkie inwestycje, tak? Mając już wiedzę, posiadając wiedzę, jakimi środkami dysponujemy, na jakie inwestycje otrzymaliśmy dofinansowanie i tak dalej.
Mogę tak tylko jednak, tak jeszcze doszczegółowując, to jakby na podjęcie takiej uchwały nie jest jakimś zaciągnięciem zobowiązania na przeprowadzenie tej inwestycji, tak? No to jest ewentualnie, no Komisja Skarg Wniosków, wiadomo, musi wydać swoją opinię, Rada ewentualnie, no w tej kwestii tego wniosku, no to jakby, no wskazuje, że uważa taki wniosek za zasadny, tak? I jakby, no tym kierunkiem może dalej podążyć, no ale to wszystko oczywiście jest zależne od tego, jak potem będzie się budżet na przyszły rok, tak kształtował, tak? Więc jakby to nie jest jakieś konkretne zobowiązanie, że jak teraz Rada podejmie uchwałę, że ten wniosek jest zasadny, to w budżecie musi na kolejny rok taka inwestycja się pojawić.
Dziękuję. Czy ktoś tutaj jeszcze? Nie, są proszę dyskusji. Proszę, pan przewodniczący Przemysław Cop.
Ja sobie zdaję sprawę z tego, bo tu już tak dużo rozmawialiśmy na ten temat i zgadzam się tutaj z panem radnym Denisem, że no tak powinno być, że to do jednego worka na razie wszystkie wnioski, a później przy rozpatrywaniu trzeba tam spojrzeć. Tylko pytanie jest takie, czy my będziemy widzieli te wszystkie wnioski, czy tylko będziemy widzieli część wniosków, a mianowicie tych, które jakby przedstawi nam pan wójt w swojej opinii jako te, które powinny być zrobione. I tu jest jakby tylko to mam zastanowienie, takie zastanowienie, bo być może dla pana wójta będzie taka i taka droga ważna, a dla części społeczeństwa będzie taka i taka. No i trzeba jakby, no myślę, że będziemy mogli sami też podjąć dyskusję z panem wójtem, czy to ta, czy ta, bo nie wiem, jak to będzie się odbywało później. Przy wyborze, która droga rzeczywiście jest istotna z tych wniosków, które wpłynęły, nie?
Proszę, pani Urszula Kraska-Śmiedziewicz.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że my na Komisji Skarg i Wniosków cały czas mamy tak naprawdę dylematy, czy w ogóle powinniśmy zajmować się tymi sprawami. No niemniej jednak taka właśnie tutaj w nawiązaniu do tego, co pan radny Tomala i do tego, co tutaj pani nam wykładnie prawa dała, no, takie one są po prostu bardziej, powiedzmy, obyczajowe, zwyczajowe, nasza wola, ale no zasadność to wiadomo jest już później procedowana. Tyle tylko chciałam powiedzieć. Dziękuję.
No właśnie, tutaj czas myślę, że ustalić, jak będziemy takie wnioski rozpatrywać. Oczywiście nie teraz tutaj w tym miejscu, ale rzeczywiście taką dyskusję w jakiejś szerszej grupie trzeba przeprowadzić.
Bo dla mnie generalnie podjęcie takiej uchwały jest zobowiązaniem, szanowni państwo. No, to Rada jako organ, który ma głos i decyduje przy uchwalaniu budżetu w takich sprawach, może wprowadzić taką inwestycję do budżetu. Jeśli my się zobowiązujemy, że podejmując taką uchwałę, to nie na takiej zasadzie, żeby komuś zrobić miło i przyjąć taki wniosek, czyli generalnie jakby podejmujemy się też zobowiązania. Zgadzam się tutaj z moimi przedmówcami, że to nie jest ten moment, bo my nie mamy oceny sytuacji, czy akurat ten wniosek jest jednym z tych koniecznych do zrobienia w tym roku, czy tam w kolejnych, bo mamy ten wachlarz potrzeb bardzo ogromny. Nie mamy też na dzisiaj wiedzy, na które inwestycje jesteśmy w stanie pozyskać dofinansowania, bo wszyscy wiemy, że tak zarówno z punktu na pewno widzenia pana wójta, jak i naszego, one powinny być priorytetowe. Nie zmienia to faktu, że takie drogi 200-300 metrowe nie da się zrobić i zbudować z dofinansowania. Musimy je tworzyć ze środków własnych. Natomiast no, rzeczywiście w dniu dzisiejszym trudno ustalić, czy ona się zmieści w tym planie budżetu na kolejny rok czy na kolejne lata. I wydaje mi się, że bezpieczne było, żebyśmy się tutaj nie deklarowali do takich działań, bo ja podnosząc tutaj rękę, jakby się do tego zobowiązuję, żeby o tą drogę walczyć już od dzisiaj i tam no, starać się, żeby ona się znalazła w budżecie. Ale też jakby no, nie mam wiedzy przy tej ocenie budżetowej, może się okazać, że rzeczywiście nawet z mojego punktu widzenia inne będą te inwestycje ważniejsze. Dlatego proponowałbym, żebyśmy taką dyskusję w jakiejś tam chwili po prostu stworzyli i zastanowili się, jak takie wnioski tak naprawdę rozpatrywać i generalnie przyjąć jakąś zasadę do rozpatrywania takich wniosków. Poza tą formą no, składania wniosków do budżetu, które są do pana wójta, pan wójt nam je przedstawia i my wtedy tam wspólnie jakby to rozpatrujemy i zastanawiamy się nad tymi priorytetami, nad tą kolejnością tych rozwiązań. Takie na chwilę obecne jest moje zdanie. Proszę, panie wójcie.
Ja bym prosił, bo też mam dużą wątpliwość, jeżeli chodzi o procedowanie tych wniosków. One trafiły do komisji pana Przemka i bym bardzo tutaj prosił o opinię, też żeby mieszkańcy usłyszeli, czy to, bo ja się pierwszy raz w ciągu kariery 25-letniej zdarzyłem z takim procedowaniem zadań inwestycyjnych. Czy to jest właściwy kierunek, że wnioski inwestycyjne trafiają do komisji skargi wniosków i petycji?
Co do zasady, jak wniosek trafia do Rady, no to w pierwszej kolejności jest kierowany do Komisji Skarg Wniosków Petycji, no bo to jest komisja, która się takim przedmiotem zajmuje. Tylko tak naprawdę taki wniosek ewentualnie w mojej ocenie powinien być kierowany później ewentualnie do organu wykonawczego, bo to organ wykonawczy tak zarządza budżetem. Czyli jakby tutaj no, Komisja Skarg Wniosków Petycji ustaliła, że no bo jakby spłynął wniosek, tak? No i komisja zawsze może tak się wypowiedzieć. Natomiast no, wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby zgodnie z właściwością przekierowywać takie wnioski do organu wykonawczego. I te wnioski później oczywiście będą tak, no, przekazane do organu wykonawczego i w trakcie jego pracy nad budżetem no, będzie wtedy można ustalić, jaka też jest wartość tych inwestycji. I, bo to głównie o to chodzi, tak, że to, czy jest inwestycja zasadna, czy niezasadna, no, to już się rozpatruje pod względem jakby użyteczności publicznej, ale tak naprawdę w gminie, czy daną inwestycję można wykonać, czy nie, no to w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, jaki będzie koszt takiej inwestycji, czy ona się zmieści w budżecie. Tak? A potem jak już to będzie wiadome, no to wtedy można wybierać pomiędzy różnymi inwestycjami, więc chyba to byłby po prostu najbezpieczniejsza forma jakby procedowania nad takimi wnioskami i też ona będzie dla państwa jako radnych bezpieczna, ponieważ no ja też rozumiem, że państwo, tak jak to pan przewodniczący wskazał, no mogą mieć trochę problem z podjęciem tutaj ostatecznej decyzji, czy wniosek taki jest zasadny, czy nie, na podstawie tylko tak jakby no ustalenia zasadności w zakresie właśnie potrzeb mieszkańców, ale no przy inwestycjach no to jednak najpierw trzeba znać ich jakby kwotę, tak, tego jakie prace trzeba wykonać, tak, wartość, jak to się kształtuje w zakresie budżetu. No więc ja rozumiem, że Państwo głosując nad takimi wnioskami dają pewną obietnicę. Oczywiście no, to jest obietnica taka, no, że Państwo są wybierani przez mieszkańców, bo tak jak tutaj Pan Radny pytał, czy to wiąże Państwa potem, żeby taka inwestycja się w budżecie znalazła, to oczywiście to nie jest tak, że ona musi się na 100% znaleźć, ale jakby rozumiem Państwa jako radnych, że no, Państwo oddając swój głos, no potem czują się odpowiedzialni za to, żeby taka inwestycja się znalazła w budżecie, a może się okazać, że nie wiem, jest wiele przyczyn, które spowodują, że no, akurat na przykład nie w tym roku, tak, bądź no, no różne są sytuacje w zakresie jakby no, prowadzenia inwestycji, tak, tym bardziej inwestycji budowlanych, tak, w tym właśnie drogowych. Także tak chyba byłoby to po prostu najbezpieczniejszą formą, tak, żeby takie wnioski trafiały po prostu do organu wykonawczego.
Nie, ja jestem pierwszy.
Dobry kierunek. No, mam karteczkę w podpowiedzi, także proszę, Urszula Graska-Śmigiewicz.
Ja jeszcze tutaj dopytam w takim razie panią. Czyli reasumując, uznaliśmy coś za zasadne, coś za niezasadne, czyli tak naprawdę spotkaliśmy się, coś ustaliśmy i to nie ma żadnej mocy tak naprawdę z punktu widzenia prawa. Czy ja dobrze to wydedukowałam?
Chodzi o to, że jak mamy taki wniosek, to Państwo jakby rozpatrują kwestię tego wniosku. Natomiast na tym etapie, nawet jeżeli Państwo uznali taki wniosek za zasadny, tak? To jakby i tak projekt budżetu jest stworzony przez wójta, tak?
Więc dobrze, ale
mogą składać wnioski do jakby tego budżetu, tak no procedować, tak? Pracować nad ostatecznym kształtem, no bo to Państwo ten budżet ustalają, ale żadna konsekwencja z tego, że ta inwestycja ostatecznie w budżecie się nie znajdzie, no takiej konsekwencji nie będzie, tak?
Ale dodam jeszcze teraz tak, czyli może nie powinniśmy je rozpatrywać typu zasadna, niezasadna, tylko czy skierować do wójta, czy nie skierować do wójta. Znaczy, no, właśnie jakby to zmieniło bieg takiej
właściwości, tak? Ewentualnie można byłoby.
No właśnie, to jest, słuchajcie Państwo, więcej pytań niż naprawdę nie wiemy, to jest
o skierowaniu zgodnie z właściwością. Natomiast jeżeli Państwo już jakby uznają, że chcą rozpatrywać, no to albo Państwo uznają za zasadne, albo niezasadne, tak? No jeżeli Państwo uznają się za organ niewłaściwy, to Państwo przekierowują, ale jeżeli Rada uzna się za właściwy organ, tak, no to no musi wtedy podjąć jakąś uchwałę, tak? Albo zasadna, albo niezasadna. Nie można tego inaczej rozpatrzyć, nie? To tak wygląda.
Ja nie wiem jak Państwo, ale ja dalej nie wiem jak, także ja dziękuję.
Pan Denis Tomala?
No ja też chciałbym tutaj pogłębić ten wątek, bo zgodnie z ustawą o finansach publicznych to wójt przedkłada projekt budżetu do Rady, natomiast Rada jako organ kontrolny stanowiący określa ostateczny kształt uchwały budżetowej. I z naszego punktu widzenia, ja też myślę, że nas było jakby najwygodniejsze i właściwie najkorzystniejsze dla całej społeczności, gdybyśmy podejmowali uchwałę, w której kierujemy ten wniosek do wójta i uznajemy, że tam w myśl ustawy, że to wójt przedkłada projekt budżetu, powinno to trafić do niego. Tylko czy w takim przypadku, jeżeli byśmy podjęli taką uchwałę, ten wniosek trafiłby do wójta, ale osoba by się odwołała do sądu i stwierdziłaby, że no ale hola, przecież tu wy jesteście organem, który ustanawia projekt, znaczy budżet na kolejny rok. I czy w tym przypadku ta osoba nie miałaby racji?
Znaczy, no kwestia jest taka, że co do zasady projekt, bo oczywiście Państwo ostateczną uchwałę kształtują, tak? Więc natomiast sam projekt jest przedstawiany przez organ wykonawczy.
Gdybyśmy przyjęli taką zasadę, że te wszystkie wnioski kierujemy do wójta i to również musimy podjąć w formie uchwały, to czy jeżeli ktoś się zażali, to czy sąd nie przyznał racji?
No ciężko jest stwierdzić. No bo to jest takie nie zero-jedynkowe, bo jeżeli taka uchwała, znaczy taki wniosek trafiłby do wójta bezpośrednio, to nie byłoby problemu, tak?
Więc no. Wiecie Państwo, to jest ten temat, o którym mówię, tak? Jest potrzeba takiej prawnej dyskusji, ustalenia tej formy rozpatrywania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, a być może zmienienia nawet zapisów statutowych, tak? Bo ewidentnie ustawa mówi, że statut reguluje działanie, sposób działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. My mamy zapisane, jak Komisja Skarg, Wniosków powinna działać i w takim kluczu rozpatrujemy to wszystko. Tak? Bardzo proszę pan radny przewodniczący.
W sumie pan przewodniczący teraz już to powiedział, bo tak naprawdę od razu już nasuwa się tutaj, żeby rozszerzyć porządek, zrobić wpis do naszego statutu, bo tak jak rozmawialiśmy, nie musimy mieć wtedy komisji do spraw statutowych, tylko zapisek jakiś tam zrobić w statucie naszym. Właśnie co do zasad i trybu podejmowania uchwał, jeżeli chodzi o, ja mówię tylko i wyłącznie stricte o Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, oraz trzeba by było też to dodać to, co pani Urszula Czochrowska wcześniej zwróciła uwagę, zasady i tryb współdziałania z innymi komisjami i rady. Jakbyśmy te jakby punkty wrzucili do statutu, byłoby po prostu rozwiałoby bardzo dużo tutaj tych wątpliwości. Byśmy mogli wtedy przerzucać to do wójta, czy do...
Znaczy, tutaj nie jest potrzebne, to jest potrzebna tylko inicjatywa pana przewodniczącego, wywołanie takiego spotkania w odpowiedniej grupie tutaj ludzi, no i to się odbędzie, będziemy dyskutować, bo okay. Nie ma co tam dobrze. Specjalnie za bardzo tam się głosować. Okej, się wydaje. Natomiast na chwilę obecną ja tego typu uchwały traktuję jako wniosek do budżetu, no stricte priorytetowy, tak? Jeśli rada, która potem podejmuje w tej kwestii uchwałę, składa wniosek do wójta, tak? Bo tak to w zasadzie należy dzisiaj uznać, jako wniosek do budżetu, wójt otrzymuje no, takie zadanie, które w zasadzie powinno się znaleźć, bo potem powinniśmy to zadanie prowadzić, jeśli pan wójt tego nie prowadzi. I stąd no, ta ostrożność jest konieczna, żebyśmy decydowali tak naprawdę w odpowiednim momencie o tych inwestycjach, które mają rzeczywiście znaleźć się w budżecie.
Jeszcze jedno zdanie, to abstrahując, jak komisja mi tutaj da opinię, komisja sobie wyznaczy te priorytet, da opinię, rada przyjmie zasadność, czyli podejmie uchwałę i te zadania inwestycyjne przekroczą znacznie nasze możliwości finansowe, znacznie, no bo jako rada powiecie, dobrze, wszystkie są zasadne, jesteśmy dobrzy dla mieszkańców i tak dalej, 10 milionów na zadania, my mamy 5 i co wtedy wójt ma zrobić?
No właśnie, odwracamy, tak?
No właśnie, panie wójcie, przed chwilą o tym powiedziałem, tak naprawdę, może innymi słowami, ale w zasadzie to samo. Proszę, panie przewodniczący.
No tak, tego, panie wójcie, tam jest, że my nie zmieniamy budżetu, który jest na to, tylko na planowany rok dajemy jakby te rzeczy, no więc...
No dokładnie o tym mówię.
Ale i że my przekroczymy o 10... No okej, okay, dobra, rozumiem.
Okej, zakończmy te dywagacje prawne na inne spotkanie, bo to rzeczywiście jest tam temat na dłuższą dyskusję. I na dłuższe ustalenia też panią tutaj proszę, panią, nie wiem, panią Martę już nie widzę, o pomoc w przygotowaniu rozwiązań, uproszczeniu generalnie działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ale generalnie wniosków, które wpływają do Rady, bo my też mamy problem natury, zresztą no, jesteśmy po kontroli, tam wiele uwag kontrolnych dotyczących generalnie czasu, terminu przekazywania, głównie właśnie wniosków i przekazywania do właściwego organu, tak? Bo to mamy 7 dni na przekazanie do właściwego organu. To sobie Państwo wyobraźcie, że ja musiałbym za każdym razem tutaj na CITO zwoływać, prosić o zwołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i potem w ciągu 7 dni jeszcze od wpływu tego wniosku zwołać nadzwyczajną posiedzenie Rady. Także tak, żeby dochowywać terminów, tak musielibyśmy działać. No podobnie z wnioskami, tak? Mamy 30 dni na rozpatrzenie wniosków, to też nie jest wcale takie proste, żeby zbadać wniosek i potem, żeby Rada go podjęła. Mamy sporo uwag, dlatego warto byłoby się nad tym zastanowić, żeby tam więcej nam no, w taki sposób też nie pouczano, że to robimy tam niewłaściwie, czy tam nie dotrzymujemy tych terminów. Nie widzę więcej głosów. Zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Druk numer 10. Projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 sierpnia 2024 roku. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę zaznaczyć za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Nie. Proszę o wynik. Uchwała została podjęta większością głosów. Kolejny druk, kolejny projekt, przyjęcie protokołu z kontroli problemowej dotyczącej stanu technicznego. No potem, tak? Mogę tak zaproponować? Wyczerpiemy. Przyjęcie protokołu z komisji problemowej dotyczącej stanu technicznego i dokumentacji gminnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. Oddaję głos pani przewodniczącej.
Dziękuję bardzo za głos. Szanowni Państwo, komisja rewizyjna w okresie letnich wakacji postanowiła zakończyć kontrolę, którą rozpoczęła jeszcze poprzednia komisja rewizyjna, a mianowicie sprawdzić, czy wszystkie pokontrolne uwagi i jakieś tam wnioski zostały należycie wykonane. Z uwagi na to, że ta kontrola była rozpoczęta 2 lata wcześniej, tak naprawdę dwukrotnie wszyscy członkowie komisji rewizyjnej udaliśmy się w teren i sprawdzaliśmy każdy plac zabaw. Mieliśmy swoje uwagi. Sporządziliśmy protokół, który został przyjęty przez naszą komisję jednogłośnie. Chciałabym z tego miejsca tylko jedną rzecz Państwu powiedzieć, bo formalnie dzisiaj zostanie przyjęty protokół, mam nadzieję, o co Państwa proszę. I ten wniosek trafi tutaj do Gminnego Ośrodka Kultury, żeby jakby te wszystkie nasze wnioski zostały rozpatrzone i te usterki naprawione. Natomiast no ta współpraca tak fajnie się tu z Gosirem nam ułożyła, że właściwie pan Sławek Konarski w nieformalnych wiadomościach, które dostawał od nas, tak naprawdę na bieżąco wszystko weryfikował, usuwał i za to w ogóle chciałabym tutaj Sławkowi i tu pani Kasi podziękować, bo tak sobie właśnie wyobrażam współpracę, że my zgłaszamy jakieś usterki i one w ramach bezpieczeństwa są od razu naprawiane. Na pewno wymaga to teraz tego, że raz jeszcze się przejedziemy i zobaczymy, czy rzeczywiście wszystko jest usunięte, ale za tą współpracę chciałabym podziękować. A Państwa proszę o przyjęcie protokołu z zakończonej kontroli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Bardzo proszę, pan Krzysztof Szydłowski.
Czyli drodzy Państwo, z tego tutaj, co pani Ula mówi, można. Kwestia są po prostu chęci i odpowiednich osób, tak jak wczoraj powiedziałem, na odpowiednich stanowiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Ula Czachrowska.
Ja mam tylko pytanie, bo ta kontrola dotyczyła nie tylko placów zabaw, ale też siłowni zewnętrznych. Czy te siłownie zewnętrzne również zostały przez komisję skontrolowane, czy tylko place zabaw? Czyli rozumiem, że do siłowni zewnętrznych nie ma żadnych uwag, tak?
Znaczy ja bym chciała jedną rzecz podkreślić. Na tamten czas, na ten dzień, w którym żeśmy byli w tych miejscach, bo założę się, że jeżeli dzisiaj byśmy się znowu wybrali, to będą zapewne kolejne usterki. Zresztą tak też na przykład na niektórych placach zabaw było, gdzie byłam ze swoją córką i zauważyłam coś, czego na przykład nie zauważyliśmy w trakcie kontroli. To jest bardzo trudny temat. Ja nie chcę wnikać tu w kompetencje gmin, tutaj GOSIR-u, jak często i jaki ma harmonogram tak naprawdę kontroli tych placów zabaw i gminnych siłowni, dlatego że no to są takie urządzenia, one są pewnie obwarowane też jakimiś procederami BHP, UDT, no nie, jakby nie jestem do tego tutaj przygotowana, żeby powiedzieć jaki, no ale one chyba tak jak wszyscy tu siedzimy, każdy z nas ma świadomość, że wymagają permanentnych kontroli okresowych, że to, że my żeśmy to zrobili w lipcu, jestem w 100% przekonana, że gdybyśmy dzisiaj z Państwem pojechali na te place zabaw, coś każdy z nas by znowu znalazł. To są po prostu, taka sytuacja jest.
Dziękuję bardzo. Czy pani Ula coś chce dopytać? Nie? Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. W takim razie głosujemy nad przyjęcie protokołu z komisji problemowej. Kto z Państwa jest za przyjęcie protokołu? Proszę zaznaczyć za. Kto z Państwa przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty jednogłośnie. Zarządzam 15-minutową przerwę. Wznawiamy, szanowni państwo, wznawiamy obrady. Oddaję głos panu wójtowi. Informacja wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Czerwiec, udział w spotkaniu w sprawie budowy nowej siedziby policji w Kołobrzegu. 29 czerwiec, udział w spotkaniu z panią marszałkinią Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, panią Anną Bańkowską. Wójt gminy Będzinia, pani Sylwia Halama i radny powiatowy pan Mirosław Dziewiątowicz w sprawie wybudowania ścieżki rowerowej Velo Baltica. 30 czerwiec, udział w spotkaniu z satyrą i dobrym humorem Morka 2024. 2 lipca spotkanie z najstarszą mieszkanką gminy Ustronie Morskie panią Mieczysławą Dziewulską. To było spotkanie jeszcze przed ukończeniem stulecia. Teraz już z tego co widziałem, ja nie mogłem uczestniczyć. Pani Mieczysława Dziewulska ukończyła 100 lat. Serdeczne życzenia kolejnych 100 lat. 3 lipca udział w spotkaniu z reprezentantami Senioritas. 7 lipiec udział w turnieju golfowym o Puchar Wójta w Rusowie. 10 lipiec udział w spotkaniu w sprawie schroniska z panią prezydent Kołobrzegu. 12 lipiec udział w spotkaniu z projektem w sprawie budowy Orlika w miejscowości Sianorzęty. 15 lipiec udział w święcie policji w Kołobrzegu. 17 lipiec udział w spotkaniu Dnia Leśnika. 9 sierpień udział w spotkaniu z panem prezesem Banku Spółdzielczego. 12 sierpnia podpisanie umowy na przetarg dotyczący ośrodka zdrowia. 15 sierpnia udział w obchodach Dnia Wojska Polskiego. 21 sierpnia udział w spotkaniu dotyczącym możliwości pozyskania funduszy dla samorządów w ramach Krajowego Programu Odbudowy Szczecin. To był wyjazd tak bardzo ciekawy. Bardzo dużo się dowiedziałem na temat właśnie Krajowego Planu Odbudowy. 2 września udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. 4 września walne zgromadzenie miejskie wodociągi i kanalizacja. 7 września udział w dożynkach gminnych. 9 września spotkanie z panią Dąbrówką, dyrektorką Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Wyjazd 11-15 września do partnerskiej gminy Ustroń. 16 września udział w spotkaniu w sprawie pomocy dla powodzi w Stroniu Śląskim. 18 września udział w spotkaniu podziękowania za organizację dożynek. Ponadto liczne spotkania z mieszkańcami i pracownikami podległych jednostek oraz pracownikami urzędu gminy.
Dziękuję. Tam państwo, jak odświeżycie stronę, pojawi się wam skan tego wypowiedzi pana wójta. Otwieram dyskusję. W razie już widzę kolejkę za pierwszy. Bardzo proszę, pan Denis Tomala.
Panie wójcie, mam właściwie 3 pytania do pana, ale zacznę może tak chronologicznie. Czy mógłby pan nam powiedzieć coś więcej na temat tego spotkania z 29 czerwca dotyczącego ścieżki rowerowej Velo Baltica? Czy tam już jakieś konkretne informacje, decyzje zapadły? Jakieś plany w sprawie tej ścieżki? Myślę, że tak.
Nie zapadły konkretne decyzje, natomiast tutaj przed wakacjami spotkaliśmy się właśnie z wójtem, z panem radnym, wójtem sąsiedniej gminy, żeby wspólnie omówić wstępnie. Jesteśmy zgodni, że tak powiem, i powiat, i gmina sąsiednia, i my, że ten odcinek ścieżki jest w najgorszym stanie, chyba na całej swojej długości, jako ta R10, ta Velo Baltica. I należy coś z tym zrobić, czy pozyskać środki, oczywiście wybudować we właściwym standardzie tą ścieżkę. I to jest zadanie jak gdyby trzech samorządów. Gminy Będzino, gminy Ustronie Morskie i powiatu, bo te własności tak się tam kształtują. Ustaliliśmy na tym spotkaniu, że temat jest dla nas wszystkich bardzo ważny, że będziemy mierzyć też i robić zdjęcia w czasie sezonu, jeżeli chodzi o natężenie ruchu. Ja takie zdjęcia posiadam, ja tam sobie właśnie w sezonie często jeździłem rowerem. Także teraz musimy znowu się spotkać. No i przejść do konkretów. To było takie właśnie nie moim stylu spotkanie, bo ja jak się spotykam, to bym chciał właśnie konkretnie coś ustalić. To było takie wstępne spotkanie do planów, że należy bardzo pilnie zająć się tym tematem.
Myślę, że to bardzo, bardzo słusznie, że pan wójt bierze udział w tego typu dyskusji, bo myślę, że to jest bardzo ważny element, zwłaszcza, że u nas jest już dobrze rozbudowana ta infrastruktura rowerowa i tak myślę, że tutaj zgodnie chyba wszyscy uważamy, że to jest jeden z takich gorszych fragmentów. Jakby pan wójt mógł powiedzieć coś więcej na temat tego walnego zgromadzenia dotyczącego wodociągów i kanalizacji.
I to jest ten temat, to w tym momencie już to, co zapowiedziałem, że chciałbym w wolnych wnioskach coś powiedzieć więcej, natomiast to może w tym momencie już ruszymy kwestię wodociągów. Tutaj, jak było wspomniane, chodzi cała kondycja miejskiej spółki bardzo się zachwiała. Nie były przez ostatni czas ustalone taryfy, co doprowadziło, w pierwszym roku były to, te straty były pokrywane z nadwyżek, które firma posiadała. Też trochę dziwna sytuacja, ale to nie będę aż tak bardzo to wnikał, bo spółka w mojej ocenie powinna zawsze wychodzić na zero. Ona zgromadziła jakiś tam kapitał w wysokości 9 czy 13 milionów. W mojej ocenie to jest taka sytuacja, że te ceny były, taryfy były za wysokie, no jeżeli taki zysk. Powinny to być takie stawki, żeby spółka wyszła na zero, czy tam blisko na górkę, ale leciutko, nie aż z taką nadwyżką. No, mieli, pokryli, dzisiaj jest taka sytuacja, że taryfy trafiły do nas po iluś tam latach sporów. Doprowadziło to do takiej sytuacji, że spółka jest w dramatycznej sytuacji. Już nie ma tych nadwyżek. Jeżeli gminy nie podejmą tych taryf, znaczy nie tyle nie podejmą, co się trzeba je przyjąć. Nieprzyjęcie może następować tylko w takiej sytuacji, że gminy się odwołają od tych taryf i wtedy ta taryfa nie wchodzi. Nasza sytuacja jest bardzo, bardzo korzystna. Ja sobie tutaj pozwoliłem ponotować, że no ta podwyżka będzie niezauważalna. Jeżeli 3,44 dzisiaj mamy netto za wodę, to w nowej taryfie mamy 4,15, tak, w pierwszym roku. To jest jakieś tam 60-70 groszy. Naprawdę w porównaniu do innych gmin, gdzie podwyżka następuje o kilkadziesiąt złotych, kilkadziesiąt złotych. To jest dla wójta, żeby wytłumaczyć radnym, a tym bardziej mieszkańcom, to ja sobie tego nie wyobrażam. Słowo, bo... Tak. Tak. To jest, słuchajcie, naprawdę...
To jest cena za wodę.
Mówię o wodzie.
A jeśli chodzi o ścieki?
A ścieki z 6,59 na 7,02 w naszej taryfie. Naprawdę nie mamy o czym mówić. Jest to dla nas bardzo, bardzo korzystne. Ta taryfa na 3 lata by weszła. Ja się oczywiście nie odwołam od niej, bo to bym był niepoważny, delikatnie mówiąc. Także ta sytuacja, jeżeli chodzi o wodę, ścieki, jest super. Inne gminy mają gorzej, ale oni się o nas nie martwią. My się też nie będziemy martwić za bardzo o inne gminy. Aczkolwiek jestem w jakimś tam partnerstwie też z innymi wójtami, bo dzisiaj jesteśmy w korzystnej sytuacji, tak? I się cieszymy, ale za chwileczkę miasto, mając ten większościowy pakiet, może, mówiąc delikatnie, wpłynie tak, rozwinie się tak sytuacja, że będziemy mieli troszeczkę inne taryfy i wtedy no będzie ból, będzie płacz, dlatego dzisiaj płaczą inne gminy i ja wspieram te inne gminy, nie przez to, że się odwołuję, natomiast mówiąc tak bardziej prosto, musimy się wspierać, solidaryzować. Inne gminy się odwołają, my się nie odwołamy i przez to kondycja spółki zostanie może nie utrzymana, bo jest tragiczna, tylko spółka będzie mogła funkcjonować, bo my będziemy wpłacać pieniądze na podstawie nowej taryfy. 3 gminy chcą się odwołać, bo tam jest dramat, ale przez to, że te pozostałe będą już obsługiwane w nowej,
spółka będzie istniała, bo istnieje ogromne zagrożenie, że spółka, gdyby to była większa akcja, jeżeli chodzi o wójtów, to by mogła upaść. I to jest stuprocentowo. Jeżeli więcej się gmin odwoła od taryfy, taryfa nie wejdzie nowa, to spółka upada. No i potem następstwa tego są już dla nas bardzo też niekorzystne, bo powołuje się miejską spółkę, no i potem czy my do niej przystępujemy, czy nie przystępujemy, miasto decyduje wtedy, no i wtedy miasto, widząc naszą hardość, może powiedzieć, że podwyższa nam trzykrotnie stawkę, czy czterokrotnie, no różnie może być, różnie.
A w takim przypadku, gdyby spółka spadła, to też czy my moglibyśmy wtedy założyć swoją spółkę i czy z dotychczasową infrastrukturą by mieli być zobligowani nam przekazać, czy nie? No może to i tak jest raczej ciężkie, bo wtedy musielibyśmy już budować oczyszczalnie ścieków, całą infrastrukturę, więc to by nas ogromne koszty poniosło, ale teoretycznie, czy dotychczasową infrastrukturę musieliby nam przekazać, czy nie?
Nie rozważałem, nie chcę tutaj się wypowiadać. Myślę sobie, że to jest bardzo trudne zadanie. Tak jak pan radny zauważył, trzeba by być na tyle niezależnym, żeby mieć... Mamy ujęcie w Bagiczu, okej. Okay. Trzeba by zbudować oczyszczalnię ścieków, no i przejąć wszystkie te instalacje. Także myślę, że to jest raczej niemożliwe. Raczej, ale naprawdę to nie mam aż takiej wiedzy.
A czy te podwyżki spowodują zrównoważenie bilansu, czy będzie powodować nadwyżkę? I czy spółka ma zadłużenie, czy wychodzi szło na zero?
Spółka ma na dzień dzisiejszy 9 milionów zadłużenia, którego nie jest w stanie już z niczego pokryć, musiałaby wziąć kredyt. I teraz, jeżeli, tak jak powiedziałem, trzy gminy się odwołają, to prezes oświadczył, że spółka przeżyje. Natomiast jeżeli gremialnie byśmy się wszyscy odwołali jako wójtowie z powiatu, spółka upada, to na 100%. Także ta sytuacja, że trzy gminy się odwołują od tych strasznych taryf, powoduje, że spółka może przetrwać. Ja nie wiem, czy to na zero prawdopodobnie, albo na delikatnym minusie, ale nie doprowadzi to do jej upadku. A w tym właśnie kontekście, drodzy Państwo, to nie ma mowy o inwestycjach. Nawet na tych spotkaniach nikt nie mówi o jakichkolwiek inwestycjach, bo jest taki dramat, jaki powiedziałem, że spółka ma 9 milionów zadłużenia i nikt nie po prostu nie myśli o żadnym inwestowaniu, tylko o po prostu przetrwaniu, o wydatkach bieżących. Także nie było mowy o żadnych inwestycjach, czy to w naszej gminie, czy w innej. Dzisiaj no, jest taka sytuacja, nie inna. Tak, tak, jak najbardziej. Tutaj takim wiodącym wójtem jest pan wójt Terlecki i on tą całą historię, ja też, tylko ja z innego pułapu uczestniczyłem w tej procedurze, ja byłem inspektorem, referentem wcześniej i tak dalej, to jak gdyby on nam opowiedział tą historię całą z punktu widzenia zarządzania, z punktu widzenia wójtów. Ja też dwa spotkania odbyłem z wójtami, tak jak powiedziałem, że próbuję trzymać się z nimi solidarnie, natomiast no, oświadczyłem też wyraźnie, że się nie odwołam od tych taryf. To była wersja przyjęcia wspólnej taryfy, tylko wtedy nie było to w interesie gminy Kołobrzeg, która miała porozumienie z miastem. Jak gdyby to się wszystko nie odbyło przez to, że to porozumienie trwało. A teraz jest inaczej. Teraz gmina Kołobrzeg ma 4 zł chyba na wodzie i 4... Razem, przepraszam. Taryfa wchodzi na 3 lata, także no... Może nas to czekać, różne rzeczy mogą nas czekać, dlatego też, tak jak powiedziałem, trzeba się z wójtami wspierać, natomiast też ja oświadczyłem, powtarzam wyraźnie, że my jako gmina się nie odwołamy od tych taryf, bo są dla nas bardzo korzystne. Ja nie będę też wbrew mieszkańcom tutaj solidaryzował.
Proszę pan Tomasz Stanisławczyk. To, a przepraszam, jak pani mnie zabrała? A to pani... Ja myślałem, pani przed chwilą się wypowiadała, że to już ten, że... że poza mikrofonem. To przepraszam, to teraz oficjalnie. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja, panie wójcie, mam pytanie.
Wydawało mi się, że udzielił pan przewodniczący mi głos.
Kolejność dyskusji.
Okej, kobiety mają pierwszeństwo, rozumiem.
Nie, myślę, że to nie ma związku. Dziękuję, panie przewodniczący, za udzielenie głosu. Ja, panie wójcie, mam pytanie odnośnie kilku spotkań. Pierwsze zaciekawiło mnie to spotkanie w kwestii tej pierwszej w sprawie budowy nowego posterunku. Czy miasto życzyłoby sobie, znaczy jakby w jakim temacie zaproszono u stronie, czy to tylko była taka bardziej spotkanie takie kurtuazyjne, czy raczej partycypacyjne miałoby tam gdzieś tam... I to mnie tak trochę.
To
właśnie...
było konkretne spotkanie.
A, no właśnie,
to było konkretne u komendanta na posterunku. Przyjechali wójtowie, nawet stawiła się pani sama prezydent i rozmawialiśmy o budowie nowego posterunku. I była propozycja, ale nie pamiętam dokładnie, czy to było. No nie chcę kwoty tutaj przytaczać. Konkretna kwota dla gmin. Ona wpłynie na piśmie. Dla miasta to była znacznie większa kwota, także tutaj wójtowie tylko pokiwali przytakująco głową, że to jest akceptowane raczej przez wójtów. Oczywiście to komendy tej dużej, tak? Komendy tej dużej, tam miasto przekazało działkę na tą budowlę. Jest to na etapie bodajże projektu i tam będą za chwilę padały konkretne kwoty. Tutaj będziemy otrzymywać korespondencję, w której będziecie Państwo podejmować decyzję o ewentualnym dofinansowaniu tej inwestycji.
A my jesteśmy w ogóle jakoś zobligowani do takich... No właśnie, także tak...
Nie jesteśmy, natomiast no, wiecie Państwo, z takich inwestycji korzystają, to jest takie wspólne dobro. Ja bym był za tym, żeby tam partycypować. Tak samo dla straży pożarnej też państwowej takie wnioski też prawdopodobnie wpłyną, żeby im tam pomóc komenda policji. Przyjdzie czas, rozumiem, konkrety, jakieś tam dokumenty, jak wpłyną, to ja od razu Państwu przekażę, żebyście wiedzieli. Od razu.
Dobrze, to dziękuję. I mam jeszcze tylko pytanie z 21 sierpnia w sprawie pozyskiwania tych funduszy. Czy na tym spotkaniu jakieś pozytywne dla naszej gminy informacje wyniknęły? Coś może się Pan pochwalić już?
Te fundusze, ten Krajowy Program Odbudowy, to było spotkanie właśnie z wojewodą. I przyjechał minister, ale już nie pamiętam nazwiska, przyjechali przedstawiciele samorządów, powiatów i tam na tym spotkaniu powiedziano wyraźnie, że Krajowy Program Odbudowy to są pożyczki. To są pożyczki na procencie bądź w jakichś wyjątkowych przypadkach na zerowym procencie. 1, 0, nisko oprocentowane. Natomiast nie są to dotacje, tak jak było kiedyś w tych promesach, które ja tak bardzo, walczyłem. Dziękuję za te podziękowania, bo to naprawdę były pieniądze dużo łatwiejsze. Dzisiaj są to pożyczki. I samorządowcy wspólnie też wypowiedzieli taką kwestię. Ja też oczywiście rękę za tym podniosłem, aczkolwiek nie do końca jest to w naszym przypadku takie prawdziwe, bo nie mają pieniędzy na wkład własny, nawet przy budowie. A już nie mówiąc o pożyczkach. Także niektóre samorządy są w takiej ciężkiej sytuacji, że nawet jak jest dotacja 80%, nie mają tych 20%. A tam na tym spotkaniu wyłącznie przedstawili nam możliwość pożyczek, czyli no 100% trzeba oddać. Pożyczka polega na tym, że zaciągniętą trzeba oddać, czy to na zerowym procencie, czy na jednoprocentową, ale ją trzeba oddać. To już w ogóle nie jest program jak gdyby dla samorządów, nie?
No ale zakładając, że mamy możliwość pozyskania jakiejś dotacji, tak, i potrzebujemy 20% wkładu, którego z uwagi na dzisiejszy nasz deficyt nie posiadamy, to możemy wtedy się posilić taką pożyczką 20%, żeby uzyskać, czy to są programy, których nie da się łączyć?
Nie, nie, raczej nie. To są odrębne działania. Okay, odrębne, tak. Znaczy, mówię, my jesteśmy na razie w dobrej sytuacji. Nie powiem w superowej, w dobrej, natomiast no, inne samorządy mają gorzej, a pożyczki to są...
Dziękuję. Proszę, pan Tomasz Stanisławczyk.
Pierwsza sprawa to tylko chciałbym zaspokoić swoją ciekawość i chciałbym, żeby, czy pan wójt wie, jaka jest lokalizacja tego nowego budynku policji, komendy policji? Aha. To teraz już drugie pytanie, które właściwie też chciałbym zaspokoić swoją ciekawość. Skąd się biorą tak ogromne dysproporcje w tych opłatach za wodę? Dlaczego te trzy gminy mają tak ogromne podwyżki, a my mniejsze? Z czym to się wiąże? Z czym to jest spowodowane?
Znaczy, ja nie jestem fachowcem od tworzenia taryfy. Delikatnie się kiedyś tym zajmowałem, natomiast chodzi o koszty, o energię, o koszty pracownicze, o koszty amortyzacyjne, przesyłowe.
Znaczy, ja rozumiem, że to jest związane z kosztami, z odległością, może jak daleko jest, jak długi jest ten przesył i tak dalej, ale czemu aż tak ogromne dysproporcje? To znaczy rozumiem, że pan wójt nie raczej nie może mi udzielić odpowiedzi w tym temacie.
On nie znam się aż tak.
Okej.
Ale później państwu mogę moje przemyślenia co do tej taryfy na jakiejś komisji przekazać.
Dobrze, teraz już ostatnie. Też chciałbym się dowiedzieć, bo rozmawialiśmy kiedyś o tym schronisku. Rozważaliśmy kwestię pomocy finansowej i słyszę, że znowu było spotkanie w sprawie tego. Czy to samo? Czyli myślałem, że to kolejne. Rozumiem. Dobra, to w takim razie dziękuję. To już wszystko.
Dziękuję. Proszę, pan Andrzej Staszak.
Ja mam pytanie o wyjazd do miejscowości Ustroń. Jaki był cel wyjazdu? Jacy przedstawiciele grup społecznych z gminy Ustronie Morskie wzięli w nim udział?
Tak, wyjazd do miejscowości Ustroń do naszego partnerskiego miasta jest organizowany, z tego co ja się dowiedziałem, to jest 20-lecie współpracy. Tych wyjazdów w pandemii nie było, także chyba to jest 18 wyjazd, na który ja zostałem przez strażaków zaproszony. To są wymiany typowo strażackie. Dostałem listę tutaj od naszej Straży Pożarnej Ustrońskiej z prośbą o akceptację. Były dwa miejsca bodajże, na które poprosiłem, żeby w urzędzie się zgłosiły jakieś osoby, które by chciały jeszcze, bo taką tylko możliwość miałem. Pojechała jedna pani urzędniczka i drugim miejscem, ja się też długo zastanawiałem nad sobą i w ostatnim momencie zdecydowałem się, że ja też tam pojechałem.
Dziękuję. Nawiązanie do tego tematu chcę państwu powiedzieć, że jakby w rozmowie z panem wójtem poruszyłem jakby ten, może nie problem, ale jakby to zagadnienie. Ustaliliśmy, że w tych wyjazdach, w tych zaproszeniach również będą uczestniczyć radni. Chcielibyśmy, żeby w kadencji każdy radny mógł chociaż raz w takim wyjeździe uczestniczyć. Będziemy to wspólnie tam ustalać i planować i mam nadzieję, że to się po prostu nam uda. Bardzo proszę, pan Krzysztof Szydłowski.
Panie wójcie, ja bym poprosił o rozwinięcie 12 sierpnia, podpisanie umowy na przetarg dotyczącej ośrodka zdrowia.
Nie ma tutaj o czym za bardzo dyskutować. Wybrali podpisanie umowy na przetarg, to żeśmy po prostu wyłonili wykonawcę i podpisali umowę. Na termomodernizację. Z tego, co wczoraj żeśmy rozmawiali, chyba już. Albo już jest na budowie dzisiaj, albo wejdzie w poniedziałek. Także, tak.
Chodziło mi bardziej o kwestie typu odwodnienie ośrodka zdrowia, czy to jest tylko sama termomodernizacja, czy to jest razem połączone już z odwodnieniem, tak jak żeśmy kiedyś dyskutowali na ten temat.
Ta kwestia. Nic się nie zmieniło, panie Krzysztofie. Przetarg jest wyłoniony na bazie posiadanych dokumentów, bez możliwości nawet zmiany, ponieważ no, czas był bardzo, bardzo nagły. Trzeba było wyłonić wykonawcę. Mamy w promesie 2,450. Te pieniądze nie przepadną, bo jest wyłoniony wykonawca. No i mamy też trochę pieniędzy, które zostały zgromadzone tutaj wcześniej za tak zwane szczepienia, tak, za tą frekwencję, czy covidowe, tak. Także, że jest możliwość w umowie dołożenia. Natomiast no, ogromna praca nas czeka właśnie, żeby ustalić dodatkowe prace, dodatkowych inspektorów, którzy właśnie te dodatkowe prace będą nadzorować potrzeby. No, dzisiaj mamy wykonawcę na bazie tego, co zostałem, tak można powiedzieć.
Czyli rozumiem, że też będzie to później rozwinięty zakres tych prac w ramach tam. Dobrze, dzięki.
Proszę, pan Andrzej Filarski.
Ja, panie wójcie, chciałbym wrócić do tej wycieczki tam, która pojechała, w której pan, rozumiem, uczestniczył. Ja chciałbym się dowiedzieć, kto układał te listy i czy to jest fair, bo była pani wójt jest strażaczką i zgłosiła chęć wyjazdu i ją po prostu odstawiono. Powiedziała, że ona nie pasuje do tego wyjazdu. Według mnie to jest no coś kuriozalnego, żeby tak można w ogóle sprawę postawić. Ja nie chcę tam jechać, żeby była jasna sprawa. Nie dopominam się o to, ale taka sprawa jest nie do przyjęcia. To jest jedna rzecz. A druga sprawa to jest, drodzy państwo, sprawa wodociągów. Ja muszę państwu powiedzieć, że ja tkwiłem w środku tej burzy. Tutaj jest pan Andrzej Basarab, to on tak właśnie obiecywał, że będzie różowo. No to tak wyszło właśnie różowo. Dlatego ja jestem bardzo na takie sprawy, muszę państwu powiedzieć, uczulone. Bo tam wtedy też taka nagonka była. Oddajcie, oddajcie. Będziecie mieli dobrze, będziecie mieli fajnie. Ceny będą niższe, wszystko będzie idealnie pasowało. Efekt jest taki, że pani prezydent, a przedtem pan prezydent, dbając o swoich wyborców, im zabezpieczył ceny. Po prostu powiedział, tutaj tak będzie, a ci co na wsi mają płacić, no i tyle. No i tak zostało. Dobrze, że się panu to upomina, bardzo ładnie, no. Ale pewne rzeczy trzeba po prostu przypomnieć tak, jak one były. Będę miał jeszcze jedną sprawę, ale to już nie w tym temacie.
Znaczy, tak jak powiedziałem, wyjazd, w którym ja uczestniczyłem, nie ja organizowałem. Listę otrzymałem gotową i sam też nie bardzo chciałem na ten wyjazd jechać, bo ja, tak jak kiedyś państwu też mówiłem, ja już się najeździłem i najlepiej jakbym do końca kadencji już nie musiał. Natomiast no, są rzeczy, gdzie się powinno jechać, tak jak teraz właśnie ze strażakami, z szacunku do nich podjąłem taką decyzję, żeby nie poczuli się też w jakiś taki sposób, że nie chcę z nimi współpracować. Pojechałem na ten wyjazd tylko dlatego, że mówię. Nie chciałbym uczestniczyć w takich wyjazdach. Bardzo pana, państwa proszę, żebyście deklarowali chęć, jeździli, zobaczyli. Dla mnie ciężką pracą jest praca tu na miejscu, natomiast na takich wyjeździe ja się jeszcze bardziej spracuję. Także to naprawdę nie jest mi już potrzebne do niczego.
Proszę, pan Denis Tomala.
Ja chciałem pana wójta podpytać, czy ten trzeci wątek dotyczy on spotkania z panią dyrektor zarządu dróg powiatowych, czy tam zapadły jakieś ustalenia i jakich fragmentów dróg na naszym terenie dotyczyły?
Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ja też gdzieś tutaj chyba podczas ostatniej sesji rozmawialiśmy o tych remontach. Powiem tak, muszę tu pochwalić pracę naszego radnego powiatowego, pana Dziewiątowicza, który te spotkania aranżuje. Ja nie muszę sam się starać o kontakt, pan Dziewiątowicz w tym mi pomaga. Jest to o tyle dla gminy korzystne, że po takich spotkaniach właśnie konkretnie ustalamy remonty tych naszych dróg i one się tam, pamiętam, odbywają. Coś się wydarza. Ja nie mówię, że to są jakieś wielkie naprawy, wielkie inwestycje, natomiast w miarę możliwości pani Dąbrówka jest osobą bardzo konkretną. Ja też taką się staram być całe życie i mówi wprost, to mogę zrobić, to wam naprawię, a to długo, długo nie. I ta rozmowa jest bardzo konkretna, krótka, stanowcza. I to miał, takie to spotkanie miało charakter właśnie.
Dziękuję panie wójcie. Jeszcze tutaj taki mój wniosek, prośba, żeby do tych dyskusji też pan wójt, jeżeli będzie mógł, aby wplątał wątek dotyczący ścieżki rowerowej na odcinku od drogi S6 do dawnego superfisza, do Kurala, do przetwórstwa rybnego. No jest odcinek tam niewielki, chyba 150 metrów. Na tych tam około 10 kilometrów brakuje tego odcinka. No i no ja wiem, że za poprzedniej kadencji tam były jakieś ustalenia między wójt a starostą. Żadna z nich już nie pestuje tej funkcji. Natomiast no, byłoby dobrze, gdyby starostwo wybudowało ten fragment. To malutki fragment na przestrzeni całej tej ścieżki.
Ja się cieszę, że akurat tu radny przypomniał ten temat, bo drodzy państwo, kondycja finansowa starostwa jest dzisiaj bardzo, 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 bardzo słaba. Oni mają z tego, co oświadczyli, 6 milionów na wszystkie drogi powiatowe. Ja to zresztą mówiłem, to się już powtarza. Ta droga jest jedyną drogą, którą można dofinansować. I jest na to projekt. W tym projekcie jest ta ścieżka, bo żeśmy też to sprawdzili tutaj.
Tak, dobrze mówię? Jest
ta ścieżka. Do końca i też się martwiliśmy, czy jest za torami do jedenastki tam fragment też chodnika i jest też to zaprojektowane, już fizycznie zaprojektowane i są złożone wnioski do odpowiednich instytucji, tutaj nie pamiętam w jakim to funduszu będzie wspierane, możliwość będzie wsparcia i z mojej perspektywy takiego właśnie twardo stojącego na ziemi to jest na najbliższy czas jedyna droga, którą może się starostwu udać wybudować.
Dziękuję. Proszę pana Andrzej Besara.
Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi wcześniejszej pana radnego Pilarskiego na temat spółki wodno-ściekowej. Proszę państwa, jeżeli nie przystąpilibyśmy do programu do rzeczy Parsenty, Kukinka, Kukinia, Rusowo, nie byłoby skanalizowane i nie było tego. Były takie warunki do przystąpienia. Pan wójt pamięta wtedy, jakie to były zasady. Dlatego był warunek przekazania majątek. Tylko kiedy przyjmowały wodociągi spółka, zrobili prezydent Pieńkowski, postawił takie warunki, bo wtedy nie miałoby miasto większości, a raczej tego, duży majątek został przekazany na kapitał zapasowy i dlatego miasto sobie mogło pozwolić na to, że oni ustalają takie ceny z gminą Kołobrzeg. I tutaj nie można powiedzieć, że będzie lepiej. Proszę państwa, chcę powiedzieć tutaj z pełną odpowiedzialnością. Była spółka, chciała przejąć to w ręce prywatne. Przygotowywane już były akty notarialne. I jakby to odbyło się, że ci, co byli w zarządzie i w udziałach komisji rewizyjnej chcieli przejąć całą spółkę. I wtedy dopiero by było trzeba płacić. Dziękuję.
No, panie Andrzeju, ten rys historyczny pewnie jest tam bardzo szeroki i do rzeczy Parsenty i całe te inwestycje są związane. No, to myślę, że dyskusja na wiele godzin i spojrzenie każdej gminy na to będzie inne, każdego wójta będzie inne też. W wielu takich dyskusjach uczestniczyłem. Jeśli jest potrzeba takiego przypomnienia, to pewnie można to zorganizować, ale wydaje mi się, że to nic tam nie wniesie do współczesności i do tego, co będzie się działo za chwilę i nad czym będziemy musieli rozważać ewentualnie w przyszłości. Proszę, pani Ula Kraska-Śmigiewicz.
Dziękuję bardzo za głos. Ja tutaj się chciałabym odnieść do tego, co pan radny, pan Andrzej Wasara powiedział. Dzisiaj możemy sobie pozwolić na wyciągnięcie takich wniosków, które przedstawił tutaj pan Andrzej Pilarski, dlatego że jesteśmy w takim punkcie, a nie w innym. Z mojej perspektywy, w momencie, kiedy na tamten czas było tak wiele i możliwości uzyskania dotacji praktycznie na wszystko, to ta kukinka, kukinia rusowo na pewno nie stała na drodze, żebyśmy się nie wyłączali. Z mojego doświadczenia i życia tutaj w Ustroniu Morskim też uważam, że to była błędna decyzja, ale no takie nasze też pewnie za parę lat wiele z naszych decyzji tutaj, które zapadają, też będą ciężkie. Ale jedną jeszcze rzecz chciałam panu radnemu powiedzieć. Pan bardzo często taki feruje wyroki, mówi o kimś. Ja bym chciała, żeby czasami pan przyniósł jakieś dowody, zwłaszcza, że na ostatniej komisji budżetu też pan zarzucił mi kłamstwo, gdzie ja mam generalnie już dzisiaj protokół przyjęty, nawet przez pana właśnie, w którym potwierdził pan, przyjmując ten protokół, że jednak nie kłamałam. Także dziękuję bardzo.
Ja państwu przypomnę, że jesteśmy w określonym punkcie i chciałbym, żeby te pytania ewentualnie były kierowane do pana wójta. Jeśli to wyczerpiemy ten punkt, przejdziemy do kolejnego i wtedy te wnioski i zapytania jak najbardziej szerzej możemy prezentować. No tak mamy to ustalone. Chciałbym, żebyśmy tak sobie tutaj działali spokojnie. Oczywiście każdy zostanie głos wysłuchany i mam nadzieję odpowiedź też będzie udzielona przez pana wójta, jeśli będzie w stanie oczywiście tej odpowiedzi udzielić. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś z państwa chciałby dopytać? Pan Krzysztof Szydłowski?
Tak? No wycofałem głos, ale jeśli już mam ten głos od pana przewodniczącego, dziękuję. Nie, chcę wyjaśnić tylko temat, powiedzmy. Nie, no, chcę wyjaśnić tylko temat, może ja się mylę, ale myślę, że się nie mylę i dlatego był bardzo duży nacisk na miejscowość Kukinka, bo ten rurociąg, kanalizacja, która była wybudowana w Kukince, ona była z pełnego dofinansowania i dlatego też był ten warunek, że my musimy jako mieszkańcy praktycznie w 100% się podpiąć po to i za czasów pana wójta Kołakowskiego, drodzy państwo, nawet były, no bo cała historia, nie chcę też tu zabrać głosu, powiem szczerze, bo to jest bez sensu, ale była deklaracja z pana strony, pana prezesa z wodociągów, że oni tam dadzą, będą projekty, inne rzeczy ogarną, czyli techniczne rzeczy, wodociągi. Tutaj po stronie gminy było, że koparka i te inne przyłącze. My jako mieszkańcy daliśmy to materiał. Także to był ten warunek, że musieliśmy my się jako mieszkańcy w 100% podpiąć pod tą istniejącą kanalizację. Nie ma możliwości żadnych szamp, a ten rurociąg był budowany w pełni z dofinansowania. Także tutaj troszeczkę taka, żeby tak, jak to mówią, rys prawdy i historii naświetlić, to taka akurat w mojej miejscowości tak to było, nie? Dziękuję.
Dziękuję. No to generalnie idea ochrony rzeki po prostu do rzecza prosenty, tak? W taki sposób. Dziękuję bardzo. Wydaje się, że wyczerpaliśmy ten punkt. Dziękuję państwu za tutaj dyskusję. Pytania do pana wójta. Przechodzimy do kolejnego. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby tutaj zabrać głos. Pani sołtys w każdym momencie sesji może zabrać głos, jeśli pani chce. Bardzo proszę. Jak każdy sołtys. O tak.
Dzień dobry. Ja w imieniu mieszkańców Gwizdu mam takie pytanko. Dlaczego trzy minutki po północy gasną wszystkie lampy w Gwizdzie i zapada egejska ciemność? Takie pytanko. Dziękuję.
To w takim razie ja się tutaj dzisiaj wspomogę chwaloną panią dyrektor. Proszę bardzo. Dlaczego tak się dzieje?
Proszę, pani Urszula Kraska-Śmigiewicz.
Panie wiceprzewodniczący, tak, znowu ja. Dziękuję bardzo za głos. Panie Wójcie, ja mam dwa pytania. Tak jak tu zostaliśmy pouczeni na poprzedniej sesji Rady Gminy, żeby też te pytania padały pisemnie, także no tutaj od Pana będzie zależało, czy życzy Pan sobie odpowiedzieć dzisiaj, czy pisemnie. Pierwsze pytanie, już trzeci raz, w sprawie generalnie statusu i audytu, którego nie widzieliśmy, jeśli chodzi o Gminny Ośrodek Kultury, bo strasznie nas to ciekawi. To jest pierwsze zapytanie, a drugie, w toku prowadzonej, to jest takie pytanie nasze wspólne, ale ja je tutaj jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zadaję, a dokładnie mieliśmy w ostatnim czasie aż dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Jeżeli tutaj w kwestii problemowej kontroli ośrodka zdrowia. Od urzędników usłyszeliśmy, że nie jest dokonana analiza powierzchni, czyli nie znamy udziałów procentowych budynku i części wspólnych. A wczoraj z kolei na Komisji Rewizyjnej gościliśmy pełnomocnika pani Barbary Eliasz, który przedstawił nam, to też mamy na wizji, taką informację, że już kilkakrotnie z urzędu byli pracownicy, którzy wszystko mierzyli. To jest akurat dla nas dosyć istotna kwestia do jakby podania jakiejś opinii, więc no w tej kwestii też bym chciała, żeby... No to są tak totalnie dwie niespójne, ja nie chcę w ogóle po żadnej stronie stawać, natomiast uważam, że dla dobra wszystkich nas i dla... No jak najlepiej rozwiązania tego sporu, to tutaj, żebyśmy się może przypatrzyli, bo no pełnomocnik powiedział nam, że kilkakrotnie już ktoś z gminy... Tak, chodzi o inwentaryzację części wspólnych.
Znaczy, to od tego drugiego pytania, ja nie mam żadnej wiedzy na temat tej inwentaryzacji, także to na piśmie jak najbardziej, kto dokonywał, jacy urzędnicy, w jakim czasie, czy to już było w naszej kadencji, czy wcześniej, nie mam tutaj absolutnie żadnej wiedzy. A pierwszy, proszę mi przypomnieć, tylko początek?
Pierwszy, to tak, taka jak mantra wracamy, bo proszę naprawdę nas zrozumieć, jesteśmy bardzo ciekawscy, tak? No bardzo ciekawscy, no ja już w ogóle. Tak, bo tak usłyszeliśmy ostatnio, ale dalej nie znamy, tak, nie wiemy, czy się jednak te zarzuty zostały postawione, no nic nie wiemy.
Tak, już.
A chcielibyśmy ten audyt zobaczyć.
Jak najbardziej. Jak tylko będę mógł, nie mam takiego sygnału, że już mogę go Państwu przekazać. Może więcej wie nawet tutaj Pani Dyrektor, bo Pani Dyrektor tutaj udziela informacji właśnie dla pracowników kancelarii bezpośrednio. Ja na razie jestem na takim samym etapie jak Państwo, czyli że realizujemy jak gdyby zadania, które były wytyczone w umowach. One nie są realizowane, w związku z tym my będziemy prawdopodobnie właśnie składać te zawiadomienia, domagać się zwrotu tych pieniędzy, ponieważ koncerty się nie odbyły i będziemy też poruszać inne wątki zawarte w audycie. Ale może jakby słowo tutaj Pani, czy coś więcej wiadomo? To na tym samym etapie. To jest taka procedura, po prostu, żeby to bardzo dobrze przygotować. To tak samo już Państwu mówiłem. Mówię, nic się nie zmieniło. To musieliśmy te faktury zapłacić i domagać się zwrotu tych pieniędzy, ponieważ, i to też udowodnić, że pewne rzeczy z tych umów nie są zrealizowane. Znaczy, wszystkie nie są zrealizowane. Nie mogliśmy się tutaj wspólnie z Panią Dyrektor tak zachować, że nie płacimy, bo przewidujemy, że zawarte umowy przez poprzedniego dyrektora nie zostaną zrealizowane. Musieliśmy tak zrobić, tak była opinia poprzednich też radców. I tutaj kancelaria chyba potwierdza, że tak należało zrobić. I jak tylko będę też wiedział, od razu na drugi dzień, jak będzie coś więcej, że już będzie przygotowany ostatecznie wniosek, czy może kancelaria uzna, że skala tych rzeczy jest za mała, żeby może do prokuratury zgłosić. Ale to tak sobie mówię kurtuazyjnie. W mojej ocenie, czytając audyt, skala jest spora. Nie?
No rozumiem. Uzbroimy się dalej w cierpliwość i będziemy od czasu do czasu dopytywać. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź.
Proszę, pan Tomasz Stanisławczyk.
Ja chyba właściwie już uzyskałem odpowiedź na moje pytanie, bo właśnie chciałbym się zwrócić do Komisji Rewizyjnej z pytaniem, na kiedy planowany jest przedstawienie nam jakiegoś wniosku, protokołu z tych... w sprawie tego właśnie ośrodka zdrowia. To mnie głównie interesuje, bo bardzo mi się nie podobało, jak ostatnio potraktowaliśmy tego pana, który jest pełnomocnikiem właścicieli apteki, właścicieli tej części prywatnej, więc interesuje mnie, kiedy ta sprawa się zakończy, kiedy to się wszystko rozwiąże. Częściowo już odpowiedź uzyskałem. No, domyślam się po prostu, że na razie trudno jest udzielić takiej odpowiedzi, ponieważ sprawa, widzę, że jest w dalszym ciągu w toku. Dziękuję.
Dziękuję za pytanie. Tutaj pani przewodnicząca, udzielę głosu. Proszę, pod głosem pan Denis Tomala.
No dziwię się tutaj pytaniu pana radnego, że nie jest pan zadowolony ze sposobu zachowania w stosunku do pana, który przyszedł, gdyż pan sam głosował za tym, aby wycofać punkt 7 z porządku obrad. A więc skoro punkt został wycofany, w związku z tym nie toczy się dyskusja, bo nie ma go w porządku obrad. Więc panie radny, sam pan za tym zagłosował, a ja jako przewodniczący szanuję radnych, jeżeli podejmują taką decyzję, no to ja pilnuję, żeby ona była zrealizowana.
Ja nie chcę toczyć sporu, tylko chcę powiedzieć, że chciałem jeszcze zabrać głos, którego mi już nie udzielono i chciałem zaproponować, żeby jednak odejść trochę od tych procedur delikatnie i może jednak wysłuchać tego pana, ale już ja też nie miałem możliwości zabrania głosu. Dziękuję.
Pytanie radnego jest tutaj do pani przewodniczącej. Bardzo proszę tam udzielić i wrócimy do kolejki udzielania głosu.
Szanowni Państwo, nasza kontrola w dalszym ciągu trwa. Nie możemy póki co na ten moment przedstawić Państwu naszych wniosków, ponieważ co chwilę dochodzą jakieś nowe okoliczności. Chociażby wspomniane nawet parę minut temu w moim zapytaniu radnego o udziały procentowe. Tutaj odpowiadając panu radnemu Stanisławczykowi, do pana informacji, zresztą te rzeczy tutaj, jakby wczorajsza nasza komisja rewizyjna jest też online. My wczoraj spotkaliśmy na nasze posiedzenie komisji rewizyjnej, przybył pełnomocnik pani Barbary i mieliśmy ponad chyba godzinną dyskusję. Rozważaliśmy wszystkie za i przeciw, ale raz jeszcze może Państwu przypomnę, dlaczego nie ma jeszcze tych wniosków. Mieliśmy bodajże w maju, no nieważne, mieliśmy posiedzenie wspólnych komisji, na których tu i wspólnie radni i wypracowaliśmy jakiś konsensus w postaci powiedzmy tej Elki i na nasz wniosek pan wójt rzeczywiście zgodnie z tutaj z takimi naszymi ustaleniami wysłał do strony taką propozycję. W odpowiedzi na tą propozycję pani Barbara odpisała, nie wiem, poprzez pełnomocników, nieważne, poprzez kancelarię prawną, do nas odpowiedź, po pierwsze, że żeby ta Elka, którą żeśmy wyznaczyli, to nie była tylko Elka, tylko żeby strona, zarówno jedna i druga, miały współudziały w tej działce całej, którą przedmiotową chcieli wcześniej wykupić, że okej, chcą Elkę, ale nie jako na własność, tylko chcą też mieć współudział w naszej części, co może oznaczać, że na naszej części do końca życia nie postawimy nawet stojaka na rowery. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, do całej tej dyskusji doszedł jeszcze jeden bardzo taki, wydaje mi się, że decydujący o tym, że nie ma jeszcze naszej decyzji, fakt, że strona oczekuje od nas, że sprzedamy jej kawałek z tyłu Placu Zabaw przy ulicy Osiedlowej. Czyli kiedy my tutaj na różnych komisjach rozmawiamy o tym, że chcemy ten Plac Zabaw powiększyć, upiększyć, to mamy w tej chwili zrezygnować z części działki. I szanowni Państwo, jakkolwiek tutaj cały czas padają takie opinie, że za długo, że po co, że w ogóle zakończmy to, że ta winda jest taka ważna. Jest wszystko ważne. Ale też jest ważne, czy chcemy rzeczywiście za chwilkę przy tym ośrodku zdrowia mieć, nie wiem, co chcemy mieć. My naprawdę wczoraj bardzo pokojowo, bardzo to była, uważam, konstruktywna wczoraj dyskusja. Wszyscy radni zabieraliśmy głos. Pan Paweł nam odpowiadał, ale też generalnie dosyć jasno przedstawił swoje stanowisko, że jeśli nie sprzedamy, znaczy nie dostanie współwłasności w tej całej działce, to i nie dostanie z tyłu, mu zostana, nie zostanie sprzedana ta działka, no będziemy musieli po prostu tą windę zabrać. I po prostu potrzebujemy analizować pewne wnioski, mamy pewne pomysły na tutaj ten pad. Nie jest tak, że te... Też przypomnę, że strona pozwała nas w dwóch kwestiach do sądu. Pierwsze, bez pozwolenia strona zrobiła sobie ścieżkę na naszej działce. I w tej sprawie wytoczyła nam, sprawę o wywłaszczenie tego kawałka. Tak, przepraszam, służebność, bo to są dwie różne kwestie. No akurat jakby nie posiadam takiej tutaj fachowej wiedzy, więc mogłam się o drogę konieczną, a druga sprawa o to, żebyśmy się zabrali z tego szybu windy. No szanowni państwo, jeśli jesteście w stanie podjąć dzisiaj taką decyzję w dwa dni, bo tak miało być, no my jako komisja rewizyjna nie jesteśmy w stanie. Analizujemy wszystkie za i przeciw, potrzebujemy znać udziały w częściach wspólnych i naprawdę chcemy jak najszybciej ten temat zakończyć. Także ja dziękuję ze swojej strony.
Ja tylko jedno słowo.
No teraz dzisiaj złożyliśmy, tak, wczoraj była komisja, dzisiaj składam zapytanie. Nawet jakby, no kwestia jest tego, jak szybko pan wójt nam odpowie na to pytanie i jak szybko, jeśli się okaże, że nie ma tego, nawet tego podziału, jak szybko jesteśmy go zrobić, tak, bo to pan wójt też ustali z pracownikami, bo pewnie nie da się w dwa dni pewnych rzeczy zrobić. No teraz pytanie, czy w ogóle wymaga to jakichś konsultacji społecznych, tu jest pani radna Czachorowska z tamtego regionu, czy w ogóle sąsiedzi z ulicy Osiedlowej chcą, żeby ten plac zabaw został sprzedany. No wydaje mi się, że nawet jakby nasza decyzja powinna być poparta takimi konsultacjami. Nie wiem, to ja, jakby, jeśli ja mam być odpowiedzialna za moją opinię, którą mam państwu wydać, to ja muszę wykorzystać wszystkie możliwości, wszystko sprawdzić, skonsultować, być może nawet z państwem na kilku nieformalnych spotkaniach i też być może z panem wójtem. To jest bardzo trudny temat. To tyle z mojej strony.
Wniosek formalny, proszę, pan Denis Tomala.
Dziękuję, panie przewodniczący. No ja tutaj apeluję do państwa, żeby nie wywierać presji na pani przewodniczącej. My wszyscy zostaliśmy wybrani przez nasze społeczeństwo w zaufaniu, że będziemy reprezentować ich interes. A więc no jeżeli jest złożony problem, to dajmy po pierwsze czas. Po drugie, to taki jest właśnie mój wniosek formalny, aby nie przepytywać pani przewodniczącej w tym zakresie. Każdy z radnych może uczestniczyć na komisji rewizyjnej. Więc no, szanujmy się nawzajem. Więc jeżeli ktoś chce mieć pełną wiedzę, no to proszę uczestniczyć albo odsłuchiwać tę komisję. A nie w momencie sesji to przesłuchiwa. Dziękuję.
Proszę pan Tomasz Stanisławczyk.
Ja chciałbym tylko powiedzieć, bo może zostałem źle zrozumiany, że to nie był zarzut. Broń Boże. Ja tylko chciałem wiedzieć, z grubsza pan przewodniczący zadał podobne pytanie. Chciałem tylko wiedzieć z grubsza, kiedy możemy się doczekać wniosków. I to wszystko. I oczywiście zgadzam się z panią, że należy to wnikliwie zbadać przed wyciągnięciem wniosków. Dziękuję.
Proszę pan Krzysztof Szydłowski.
Dziękuję za głos, panie przewodniczący. Ja oczywiście tutaj tą myślenia pani Uli popieram w pełni na temat dotyczący ośrodka zdrowia. Myślę, że naprawdę musimy się temu bardzo szeroko przyjrzeć. A żeby nie przyciągać, drugie pytanie do pana wójta. Czy my, panie wójcie, wiemy, jaka jest kwota zapłaconych faktur przez GOK za te nieodbyte koncerty? Czyli powiedzmy, czy to jest powiedzmy tam 100 tysięcy, czy to jest 50? Tylko mi o to chodzi, taki syn.
Wiemy te kwoty, dokładnie. 57,35.
Proszę pan Przemysław Cap.
Ja tutaj chcę do tego ośrodka zdrowia lekkie sprostowanie tego, co pani powiedziała, Uszla. A mianowicie pan Paweł no nie powiedział wprost, że nie zgadza się, tylko chciałbym to sprostować, to, że taka jest ich oferta. No, bo
dokładnie tak. Przyznaję, że może się tutaj...
Nie zarzucono nam, że tak, tak kłamiemy.
Taka była oferta. Że już państwo, na pytanie, czy jesteście państwo otwarci na jakieś inne rozwiązanie, to pan Paweł rzeczywiście stwierdził, jest to do odsłuchania. Taka jest nasza oferta.
Tak. No i druga rzecz jest taka, że dlaczego też się to tak przedłuża? Z tego względu, że my dajemy, jakby tutaj gmina daje jemu ofertę, czy tam pani Eliasz daje tam ofertę. Oni muszą rozpatrzyć, czy się zgadzają. No wysyłają swoją, wysłali nam swoją. Teraz my musimy podjąć decyzję, co z nią zrobimy. Znowuż wysłać.
Okej, temat już ustaliliśmy, jest w trakcie badania przez komisję rewizyjną. Tu jesteśmy w punkcie interpelacji, zapytania. Bardzo proszę, albo otworzymy interpelację i przekazujemy do pana wójta, albo zapytanie. I tu jakby się na tym teraz koncentrujmy. Temat jest w badaniu. Mam nadzieję, że zbadacie go tam dogłębnie, rzeczowo i takie będą wnioski końcowe. I jakby tutaj do tej kwestii dzisiaj już nie wracajmy, tak? To jest jakby w trakcie postępowania i nie ma sensu dzisiaj tego jakby drążyć i nic nowego tutaj jakby na chwilę obecną nie ustalimy. Panie Przemku, jakieś pytanie, zapytanie do wójta, to bardzo proszę.
Tak? Tutaj do pani Uli. Jedna część odpowiedzi była satysfakcjonująca, rozumiem. To czy teraz pani złoży dotycząca tych części?
Znaczy nie wiem, czy już teraz mam złożyć, bo ja mam na kartce na przewodniczącego ręce, tak? Bo myślałam, że...
Ale mówię,
Jeden temat, jeśli chodzi o kwestię tego GOK-u, no to mamy wyczerpane, załatwione. Nie będę składać wniosku, bo... nie, bo ja mam dwa, także spokojnie, jestem przygotowana. Zaraz tutaj państwu tutaj zostawię po sesji, tak? Tak? Chyba, że przy kamerach państwo panowie sobie życzycie, chyba nie.
Jak pani sobie życzy?
Nie, no ja myślę, że po prostu...
Przekażę panu wójtowi.
No dobrze, to w takim razie poczekajcie państwo, bo już mi się tutaj teraz ręce trzęsą.
Ale formalnie i tak wróci, to dopiero rady zostanie zarejestrowane i dopiero oficjalną drogą przekazania. Także to jest tylko takie symboliczne tutaj działanie w tej chwili, że rzeczywiście, ale wszyscy słyszą...
Leci termin, to może...
Okej, bardzo proszę pan Andrzej Basara.
Ja chciałem się formalnie odnieść do wypowiedzi tutaj przedmówców, że nie możemy stwierdzać, że pani Barbara Eliasz wybudowała dojście do budynku samowolnie, bo było wydane pozwolenie, wydane było wszystko i Urząd Gminy nie kwestionował tego. Ale panie przewodniczący, niech mi pan pozwoli. Ale nie, to inni mogli się wypowiedzieć. Niech mi pan pozwoli skończyć. Niech pan będzie obiektywny.
Zabierać głos w tym temacie.
Ale ja chcę...
Zakończyliśmy dyskusję.
Ale nie no.
Bardzo proszę kierować w tej chwili zapytania, interpelacje do pana wójta.
To mam zapytanie do pana wójta.
Kiedy przyjdzie czas dyskusji w tym temacie?
Ale to niech mi pan pozwoli. Kieruję do pana wójta zapytanie, nie do pana.
To proszę zadać pytanie.
I mam takie pytanie, że czy stać gminę na wybudowanie nowego, panie wójcie, szybu windowego, który kosztorys jest 430 tysięcy. Czy nie ma innych potrzeb w gminie na to zapotrzebowanie? Tak, kosztorys szybu przeniesienia szybu windowego. Ale nie, chwileczkę, ja mam, pozwól, mogę zadać pytanie, czy taka jest dokumentacja? Czy stać gminę wydać takie pieniądze, czy są ważniejsze cele w gminie? Ale pani Ulu, zadaję pytanie. 403...
Dajmy szansę panu Andrzejowi, sformułował pytanie, niech będzie to...
Czy stać Urząd Gminy wydania w tej chwili 430 tysięcy według na nowy kosztorys? Dziękuję.
Powiem tak. My w budżecie takich pieniędzy na takie zadanie na razie nie mamy. Tak?
Bardzo proszę pani Urszula Czechowska.
Panie przewodniczący, ja mam zapytanie do pana wójta, za pana oczywiście pośrednictwem, na piśmie sporządzone i też oczekuję odpowiedzi pisemnej ze względu na złożoność sprawy, a chodzi o to, że mieszkańcy Kukini zgłaszali już wielokrotnie i byłej pani wójt i wiosną prawdopodobnie tego roku sytuację, która dzieje się na nowo oddanej drodze rowerowej. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa i estetyki tej nowej drogi w miejscowości Kukinia. Działka 253. Ja może nie będę czytała całości, bo to zapytanie pojawi się w BIP-ie i tylko bym prosiła o podjęcie działań lub w temacie bezpieczeństwa tej drogi i odpowiedzi, czy takie działania zostaną podjęte, a jeżeli nie, to uzasadnienie tej decyzji. Dziękuję.
Bardzo. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Zamykam punkt. Przechodzimy do kolejnego. Wolne wnioski i informacje. Proszę pan Andrzej Basera.
Mam taki wniosek formalny, panie wójcie, żeby... To ja dawno o tym wiem, a nie chciałem przeszkadzać panu. Mam taki wniosek, że, bo widzę, minęły 2 miesiące, miesiącu czerwcu, mówiłem o tym prawoskrętnie z ulicy Rolnej na drogę wojewódzką, żeby ułatwić, tam jest coraz większa wyrwa powstaje w tej drodze, bo zarząd powiatowy tego widzę, no jak... Proszę jeździć po gminie, panie Ulu, i patrzeć na ważne sprawy. I no druga sprawa jest taka, druga jest taki temat z ulicy Olszyńskiej, które zjeżdżamy też prawoskrąt. Jest potężna wyrwa. Czy jest w stanie pan tą własną ekipą jakoś ułatwić poruszanie się, bo zwracają się mieszkańcy to, żeby ułatwić ruch na tych zjazdach, bo z Olszyńskiej, żeby zjechać w prawo, to trzeba zjechać pas z kierunku koło brzegu, a tam tylko trochę tłucznia trzeba wsypać i utwardzić z jednej strony i z drugiej. To jest taka prośba mieszkańców. Dziękuję.
Proszę, pan Andrzej Pilarski.
Szanowni Państwo, to jest moje pytanie. Pan wójt mnie tutaj w przerwie poinformował. Ja nie wiedziałem po prostu o tym, że studzienkami odpływowymi wody deszczowej zajmuje się Gosir. W związku z tym mam takie pytanie. Na ulicy Słonecznej przy ostatnim deszczu, ale tym intensywnym deszczu, tam się zrobiło dosyć piękne jezioro. Ja nie wziąłem ze sobą telefonu, bym Państwu pokazał zdjęcia i byście bardzo zdziwieni, jak gdybyście to zobaczyli. Więc w związku z tym mam taką prośbę. Czy jest taka moc, żeby można to było udrożyć?
Może zacznę, a pani dyrektor dokończy. Temat zalewania Ustronia Morskiego i całej instalacji deszczowej jest bardzo złożony. Sami Państwo wiecie, jakie mieliśmy teraz zdarzenia. Planuję, tylko powiem krótko, ogólnie sporządzić taką inwentaryzację wszystkich istniejących sieci deszczowych. Dzisiaj nie wiemy, bo to, co ma spółka wodna Kołobrzeska, to jest kanalizacja i oni mają już to, bo zajmują się tym parę ładnych lat, mają już to zinwentaryzowane, w miarę opanowane. Natomiast my jako gmina mamy dużą niewiedzę, jeżeli chodzi właśnie o te sieci deszczowe. Początkiem będzie inwentaryzacja. Tu później będą dosyć mocniejsze, drastyczniejsze działania, bo temat jest, tak jak powiedziałem na samym początku, mocno złożony. Nie chciałbym dzisiaj opowiadać, dlaczego się tak dzieje, że nam kąpieliska zamykają i tak dalej, i tak dalej. Ja dużo wiem, natomiast może niektórzy z Państwa jeszcze nie, ale to nie to, żeby tutaj komuś coś wyrzucić, tylko żebyśmy wspólnie przedsięwzięli działania. One nie będą popularne, drodzy Państwo, bo to będą nakazy, bo wiele jest też takich gospodarstw, które są włączone z kanalizacją sanitarną do deszczówek. I no, to tak wygląda u nas niestety. Kiedyś to było preferowane, żeby po sezonie poruszyć tą kanalizacją sanitarną, żeby ona nie zastajała się jak gdyby. Natomiast poprzez rozwój naszej miejscowości doszło do zupełnie odwrotnego efektu. Podczas deszczu kanalizacją sanitarną do morza płynie mnóstwo rzeczy, których tam nie powinno być. Także to temat bardzo złożony. Tak jak powiedziałem, czy problem polega wyłącznie... Tu akurat to, co pan wspomniał, to mnie nie dziwi, że tam się jakieś jezioro powstało. To mnie w ogóle nie dziwi, bo widziałem u strony ciekawsze te rzeczy. Byłem po deszczu w różnych miejscach. Czy to jest tylko problem wyczyszczenia studzienek? Nie do końca tak myślę. Myślę, że właśnie to jest ten problem, że nie ma później dalej przepływu tych wód, że one na którymś momencie, czy to przez nieistniejący rów, czy poprzez zasypany rów, czy poprzez nieistniejącą sieć, nie ma dalej gdzie ta woda spływać. Ale co do czyszczenia studzienek, to jestem przekonany, to co panu w przerwie powiedziałem i tutaj może pani dyrektor uzupełni.
Czy ja mogę tylko coś dodać, zanim pani dyrektor zacznie się wypowiadać? Znaczy, ale akurat w tym temacie chciałbym jeszcze wskazać dwa miejsca. Jedno bardzo ważne dla Ustronia, bo to jest bardzo takie strategiczne skrzyżowanie ulicy Chrobrego z Kościuszki, tam od mojej strony, jak się zaczyna Kościuszki przy Okrzei, tam niedaleko. To tam byli u mnie mieszkańcy, byłem na wizji lokalnej, tam też całe to skrzyżowanie jest zalewane przez wodę przy intensywnych opadach i jeszcze zaobserwowałem już tak prywatnie, leżąc na plaży, a zdarzało mi się, że skądś z wydm przy naszym zejściu przy ulicy Spokojnej wypływa woda. I to bez względu na to, czy pada deszcz, czy jest sucho, jak się stoi, schodzi schodami, to po prawej stronie mniej więcej 10 metrów od schodów, co jakiś czas systematycznie wypływa tam woda, pojawia się i znika. Dziękuję, to wszystko.
To ja może odpowiem w sprawie czyszczenia tych studzienek przez GOSiR, to oczywiście my sukcesywnie w miarę możliwości, bo mamy wiele innych też spraw, oczywiście dokonujemy takiego czyszczenia i teraz planujemy właśnie w październiku czyszczenie tych studzienek, ale tak jak pan wójt właśnie powiedział, że niejednokrotnie to jest wyczyszczone, ale mimo to i tak po prostu podczas dużych opadów dalej te kałuże stoją. Oczywiście my po prostu, tak jak mówię, teraz na początku października planujemy czyszczenie i w pierwszej kolejności po prostu nawet może prędzej postaramy się tam podjechać i sprawdzić tą sytuację i zaradzić tam. Tak, oczywiście.
Proszę pan Przemysław Cap.
Pytanie do pana wójta. Chodzi mi o panią prawniczkę. Czy już zawsze będzie z nami, czy tylko dzisiaj jest, jak to wyglądać będzie? Bo fajnie by było, kiedyś gdzieś tam chyba pan wspomniał, że chciałby mieć etat tutaj dla prawnika i czy będziemy dążyć do tego, żeby coś takiego powstało, czy nie jednak? I jak to wygląda tutaj raz sprawa z tym?
Tutaj pani jest, tak jak mówiłem, na razie udaje mi się dotrzymywać słowa. Pani jest w miejsce pana, który tutaj był, tak? Na zasadach takich podobnych, jak tamta kancelaria była. Co do etatu, tak. Myślimy o tym, ale tak jak też powiedziałem wcześniej, muszę ten etat stworzyć, a nie dołożyć, tak? Także nie będziemy pompować urzędu. Mam taki pomysł cały czas, żeby te etaty po prostu nie przybywały, a ludzie bardzo kompetentni przejmowali sprawy nie jednego, a dwóch stanowisk chociażby, nie?
To Znaczy pytanie chyba było, czy pani będzie na miejscu generalnie. Chodzi o dyspozycję tutaj na potrzeby komisji, jak to będzie technicznie zorganizowane, jaka ewentualnie droga jest możliwa tutaj komunikacji właśnie w szczególności przewodniczący komisji, żeby tam się upewnić proceduralnie, czy nawet w tym przypadku przygotowanie rzeczywiście uchwał na sesję.
Tak jak mówię, pani nie jest na etacie, 8 godzin tutaj u nas nie ma obowiązku być. Umowa jest bardzo podobna z tą kancelarią, jaka była z poprzednią. Bardzo podobna. Także tutaj ja nie pamiętam zapisów tej umowy, może pani bardziej pamięta. Kiedy pani u nas będzie, to by było miło, jakby pani powiedziała.
Ja mogę państwu oczywiście odpowiedzieć, tak? Co do zasady, nie wiem, czy mnie słychać, tak? Co do zasady, kancelaria świadczy usługi prawne. W umowie mamy 2 dyżury w tygodniu, ale tak samo jak dla pracowników, tak jak i dla państwa, dla radnych, jesteśmy też dostępni w wersji jakby współpracy takiej mailowej, tak? Czyli jakby no nie ma problemu, żeby państwo, jak mają jakieś zapytania, tak, czy zadzwonili do kancelarii, czy też wysłali maila, jeżeli to będzie w tych terminach, których nie będzie tego dyżuru stacjonarnie. Jesteśmy teraz umówieni, że dyżur będzie w czwartki na pewno, natomiast ten drugi dzień będzie ruchomy w zależności też od potrzeb tutaj urzędu. Wiemy, że tydzień przed sesją, tak, w czwartek są wysyłane materiały, więc najprawdopodobniej w środę, więc najprawdopodobniej tydzień przed sesją będzie to środa. Ale też no, patrząc też na potrzeby pracowników urzędu, może być tak, że w środa i czwartek w każdym tygodniu no, nie będzie takim korzystnym, że to może będzie na przykład wtorek, bo wiem, że też jeszcze tam pani Marta, tak, która też świadczy usługi prawne, jest poniedziałek i piątek. Także no, tak to wygląda, natomiast my też jesteśmy dostępni w zakresie tam w kontakcie telefonicznym i mailowym, bo w kancelarii, no ja akurat obsługuję tutaj dzisiaj sesję, no ale w kancelarii mamy więcej niż jednego radcę czy adwokata. Także też każdy się specjalizuje też trochę w innej dziedzinie. Natomiast jeszcze kwestia w zakresie państwa komisji, tak? To jakby my też również nie widzimy problemu, że jeżeli byłaby sytuacja, że posiedzenie komisji byłoby na przykład we wtorek, a dyżur byłby ustalony w środę czy w środę, żeby się połączyć z państwem zdalnie. Tak, jakby państwo mieli jakiekolwiek pytania, no to teraz jakby ta elektronizacja jest na takim poziomie, że nie będzie problemu, żebyśmy się zdalnie połączyli i rozwiali wszelkie wątpliwości.
Mamy technicznie taką, no tak jakby kiedyś prowadzone zdalnie w sensie, tak? Głową sobie laptop z Teamsem, z inną aplikacją, mikrofon do laptopa i wszyscy by słyszeli, by się nagrywało. To już testowaliśmy ostatnio.
Dziękuję.
No to jak pan spojrzy. Dobrze. Pozwolicie państwo? Proszę bardzo.
Też jest kwestia, panie przewodniczący, żeby to naprawić, ponieważ miał podłączoną ładowarkę, ale tablet mi się stopniowo rozładowywał. Tak. Natomiast chciałem nawiązać, moje pytanie jest inne, to tylko mówiący, dlaczego nie mam je w liście mówców. Pytanie dotyczy właśnie tego problemu, który poruszył pan wójt. No, nie mamy błękitnego niebieskiego certyfikatu plaży z wiadomych powodów. Te bakterie, które tam wynikały, już nie będę nazwy przytaczał, każdy wie chyba z nas, z czego one się tam biorą. I właśnie jedynym rozwiązaniem słusznym, ja to popieram, pomimo że wiele osób może być z tego tytułu niezadowolonych, to trzeba sprawdzić, a są na pewno takie urządzenia, kto jest nieprawidłowo podłączony. To jest niezgodne z prawem i myślę, że tutaj ludzie nie powinni być oburzeni, bo zdecydowana większość społeczeństwa jest tak liczy na to, że woda w naszym morzu będzie korzystna, bo gdyby to, jeśli nie będę tutaj mówił o dalej idących. A myślę, że tak. A czy i pytanie, czy pan wójt już orientował się, ile taka usługa by nas kosztowała?
Czy tak, mamy ofertę co do inwentaryzacji sieci, od której mówię, że należy zadospocząć, żeby wiedzieć, w którym momencie są te przerwy, w których momentach są rowy zasypane, gdzie kanalizacja jest ta deszczowa niedrożna. I mamy taką ofertę na stole. Ona tak. A nielegalna przyłącza to będzie kolejna firma i przyjdę do państwa, bo to będą już, tak powiem, większe pieniądze. I wtedy, tak jak też wspomniałem wcześniej, we wcześniejszych wypowiedziach, nie chciałbym tej współpracy oprzeć wyłącznie na MWiK, bo no, oni też mają swój interes pewien, dlatego trzeba by wziąć też dodatkowo firmę zewnętrzną. To będą większe pieniądze i tutaj jeszcze to wymaga oczywiście, wydaje mi się, jakiejś konsultacji z państwem takiej technicznej, bo ja sam nie chciałbym też narzucać wam, drodzy państwo, bo potem no, są niepotrzebne też konflikty, że tak należy zrobić, a nie inaczej. Chciałbym na komisji jakiejś wspólnej przedstawić nasze propozycje, jak, bo to są, będą niepopularne bardzo decyzje, tak jak wspomniałem, i wspólnie ustalić harmonogram tych działań zmierzających do poprawy stanu sanitarnego naszego tutaj morza na tych odcinkach, o których pan wspomniał.
Proszę, pan Tomasz Stanisławczyk.
Ja tylko króciutko, jeszcze do tej inwentaryzacji. Chciałem tylko powiedzieć, to już nie oczekuję żadnej odpowiedzi, że ta sytuacja tam na Kościuszki i Chrobrego, ta powódź tam, zalewanie tych podwórek i samego skrzyżowania zaczęła się dopiero po remoncie dróg. Wcześniej to nie miało miejsca.
Proszę pan Andrzej Basarab.
Chcę powiedzieć tutaj pani radnej. To nie betonoza, pani radna. Nie, bo to już stanie się w pani ustach sloganem betonoza. Proszę państwa, jest tego rodzaju sytuacja, dobrze, że pan wspomniał o inwentaryzacji deszczówki, która będzie, bo dużo jest problemów z ujściem odprowadzenia i są za małe przekroje, które nie dadzą rady odprowadzić tego. I trzeba też, te deszcze zlewne przypadają no, coraz częściej, po 140 litrów na metr kwadratowy. I te średnice rur, które są budowane w drogach, kiedyś 20 lat temu były budowane, no nie są w stanie przepuścić na raz, bo ta woda schodzi, bo jakby była studzienka zapchana, to no w ogóle by nie zeszła, stałoby to jezioro tam na tej Słonecznej długo. I zbiega się do jednego punktu, nie da rady tego się przetworzyć. A cała kanalizacja deszczowa na terenie gminy Ustronie Morskiej i Sianorzęd jest grawitacyjna. Nie wymuszona, że pompy wtłaczają na siłę, tylko grawitacyjnie musi zejść do morza. I no niestety jest tak skonstruowane, a nie inaczej. I jeszcze chciałem jedną taką sprawę wyjaśnić. Proszę państwa, nie można mówić, że pani Barbara Eliasz chce kupić plac zabaw. Część placu zabaw. Poprzednia pani wójt, pani Ostrowska przychodziła, pokazywała panu Eliaszowi, który ten 67 metrów i to nie wyszło od państwa Eliaszu, tylko od pani wójt Borkowskiej, żeby nie przenosić tego szybu windowego, kiedy wojewoda uchylił jej decyzję na budowę nowego szybu windowego. Dziękuję.
Może tylko ta jedna część, ta druga to już... To, co powiedziałem, temat zalewania wód deszczowych no jest bardzo, bardzo skomplikowaną rzeczą. Powiem bardzo skrajnie, żeby doprowadzić Ustronie do takiego solidnego odprowadzenia tych wód, należałoby, drodzy państwo, zburzyć trzy ulice. Zburzyć nową, wybudowaną teraz powierzchownie ulicę Chrobrego, Wojska i Osiedlową. Zburzyć, bo jedyna wiejska została zrobiona kompleksowo. Została wybudowana tam sieć deszczowa, kanalizacyjna, wszyscy się poprzyłączali właściwie. Natomiast pozostałe te trzy ulice, o których wspomniałem, należałoby zburzyć, od nowa położyć sieć deszczową o odpowiednich przekrojach, tak? Bo tak jak tutaj wspomnieliście państwo, te przekroje są różne, ale to była kiedyś sieć, która wystarczała na tamtą zabudowę. Dzisiaj tej zabudowy mamy 1000% więcej albo 10 000% więcej. Także ta stara sieć nie daje rady. I to mówię w drugim kierunku, że nie uporządkujemy tak, jakbyśmy sobie tego chcieli, bo nie jesteśmy w stanie zburzyć trzech dróg i od nowa położyć sieci. Dlatego
Panie wójcie, ma pan tutaj rację. Myślę, że pewnie budżet przez całą kadencję by nie udźwignął wszystkiego, żeby to zrobić. Natomiast zastanawiam się, czy niewłaściwym właśnie rozwiązaniem na tą chwilę byłaby właśnie kompleksowa inwentaryzacja i ponowne i zaprojektowanie już takie wieloletnich inwestycji, tak, z odpowiednim już przepływem. To, że jest grawitacyjna deszczówka, to bardzo dobrze, bo nam nie są potrzebne dodatkowe urządzenia, które będą powodowały koszty, tylko po prostu musi być znacznie zwiększony przepływ ze względu na to, że i mamy większy współczynnik spływu tej wody ze względu na drogi, polbruki oraz, że deszcze są coraz bardziej nawalne. No i myślę, że taka koncepcja, żeby przygotować cały projekt na to i w konsekwencji tam kolejnych kilkunastu lat, kilku kadencji, jak będzie przebudowa jakiejś drogi, to żeby już był projekt, jak zbudować tą deszczówkę.
To jest Państwa decyzja. Ja się przychylam oczywiście, żeby to może w naszej kadencji bardzo poważnie, priorytetowo potraktować, spróbować znaleźć jakieś rozwiązania takie kompleksowe, typu tak jak tutaj mówicie, jest to grawitacyjny spływ, może pomyśleć o zbiornikach retencyjnych dużych nad morzem, które by pompą przepompowywały ten nadmiar wody. No naprawdę, to ja nie jestem hydrologiem, natomiast kończyłem studia technologię wody, troszeczkę orientuję się, ale to potrzeba nam to wsparcia inżynierskiego, sami jako radni i tu wójt i nawet sztab cały urzędowy, nie przygotuję takiej koncepcji, która rozwiąże problem. Także tu jak najbardziej cieszę się, że Państwo też widzicie ten temat, ten problem ogromny. Ja też go widzę.
Proszę pani Urszula Kraska, Śmigiewicz.
Dziękuję bardzo za głos. Początkowo tutaj też ad vocem do kwestii tutaj naszego problemu związanego z tą całą siecią kanalizacyjną. Ja też się cieszę dzisiaj właśnie z postawy pana wójta, bo też przecież już z panem na komisji komunalnej na ten temat rozmawialiśmy. Wiadomo, tak jak pan wójt teraz wspomniał, to są niewygodne dla niektórych mieszkańców decyzje, ale ja osobiście z uwagi na postępujące zmiany klimatu, nawet to, co dzisiaj się dzieje na południu Polski, te deszcze będą jednak, tak jak tutaj pan radny wspominał, one będą bardziej intensywne i czuję się odpowiedzialna za to, żebyśmy w tej kadencji zaplanowali jakieś prace, rozpoczęli właśnie od tej inwentaryzacji. Słuchajcie państwo, to będą na pewno straszne sytuacje dla poszczególnych mieszkańców, ale tak właśnie mieliśmy my na ulicy Wiejskiej. Czas pandemii, nie można wychodzić, rozpoczął się remont i wszyscy zostaliśmy po odłączaniu od deszczówki i musieliśmy każdy z nas znaleźć na to pieniądze, żeby się podłączyć, bo to leżało w gestii każdego gospodarstwa domowego i żeśmy się po prostu podłączali. To były radykalne decyzje. Na pewno tutaj poprzednia pani wójt nie spotkała się, powiedzmy, z naszą sympatią w tym aspekcie, ale dzisiaj stwierdzam, że to były chyba najlepsze decyzje i to powinno być zrobione. Nie chcę już do tego wracać, bo to też już pan wójt teraz wie, ile to jeszcze przed nami spotkań, ale ja na przykład doznałam szoku, że takie działania nie zostały poczynione na ulicy Bolesława Chrobrego, zanim została wylana. Nawet mi się to w głowie nie mieści, bo myślałam, że to jest standard, który montuje się drogę, podłącza się wszystkich do deszczówki, ale dobra, to jest tylko ta pierwsza część. Kolejna. Odniosę się tylko tutaj do słów pana radnego Andrzeja Basaraba. Panie Andrzeju, ja tylko podsumuję tak. Zachęcam pana do wysłuchania wczorajszego posiedzenia komisji. Tam nikt nie mówił o całym placu zabaw. Pan Paweł wspominał, jak doszło do tego, że zabudował, jakby tutaj ta ścieżka jest zbudowana i myślę, że na dzisiaj po prostu zakończmy już docinki w moim kierunku, bo ja i tak je odbieram jako akt sympatii, a nie w innym kierunku. A trzecia część mojej wypowiedzi, panie wójcie, nie chcę też absolutnie ingerować w pańską tutaj dowolność dobierania pracowników, ale jako radni troszkę domagamy się przedstawienia nam wicewójta, bo my jeszcze dzisiaj nie poznaliśmy wicewójta. Nie chcę tutaj też. Nie poznaliśmy jeszcze, nie wiemy też mniej więcej. Ja wiem, że to też jest w pańskiej gestii, co, jaki zakres obowiązków to będzie miało, ale fajnie by było. Właśnie dzisiaj nawet widziałam, że debatowaliśmy nad wnioskiem, który był też podpisany przez wicewójta, czyli jednak w kwestii tutaj w obiegu formalnym jest. No właśnie, żeby pan nam coś tutaj na ten temat powiedział. Ale to proszę potraktować tak naprawdę jako tutaj, no to ciekamy takiej wiedzy.
Tak, został powołany wicewójt. Było to ogłoszone, przedstawione na naszych stronach, jakie tam ma wykształcenie, czym się zajmował. Taka jest zasada niepisana, którą ja też gdzieś tam przejąłem, nauczyłem się, że tam, gdzie jest wójt, tam nie ma wicewójta. Tam, gdzie jest wicewójt, nie ma wójta, tak? Tak staramy się pracować. Jak ja proszę, że, jak ja mówię, że chciałbym uczestniczyć w takim czy innym spotkaniu, to pan wicewójt zajmuje się innymi sprawami. Także taka forma jest przyjęta. Ja z państwem i z mieszkańcami jestem, będę. Ja nie potrzebuję tu zastępcy. Ja nie wziąłem zastępcy po to, żeby się położyć i w tym czasie sobie film oglądać, czy tam coś innego robić. Więcej, więc nawet mogę powiedzieć, że mam pracę. Natomiast potrzebna mi jest osoba też do pewnych formalnych spraw w urzędzie, bo gdy ja jestem zajęty na przykład spotkaniami z mieszkańcami, bo tego na tym mi zależy, żeby każdy mieszkaniec czuł się bezpiecznie, że może przyjść, przedstawić swoje problemy i moje drzwi są zawsze otwarte, zawsze i mam tych spotkań dziennie po 6, no to w tym czasie organizacja urzędu różnie wyglądała. Pan wicewójt w tym czasie się koncentruje na tym, żeby wszyscy robili swoje zadania, o tak delikatnie powiem. No i szereg innych takich porozumień mamy, które mam nadzieję, że się sprawdzą, które przyniosą temu samorządowi taką rzecz, o której też mówię, że to będzie najbardziej sprawny urząd. Jeszcze nie doszliśmy do końca tych spraw organizacyjnych, do wykonania nich. Tak jak państwu też obiecałem, do końca roku będzie to już praktycznie zakończona, ten proces organizacyjny. Czy zostanie tak, jak teraz jest układ wójt, wicewójt, sekretarz? Też jeszcze się nad tym zastanawiam. Szanuję państwa głos, oszczędzam też nie na etatach, przepraszam, nie na wynagrodzeniach bym chciał oszczędzać, ale też chciałbym zatrudniać ludzi bardzo, bardzo kompetentnych. Tak?
Dziękuję. Proszę pan Andrzej Pilarski.
Tak? Dziękuję ślicznie. Ja bardzo krótko. Chciałbym podziękować pani Uli Czachorowskiej. Ona ma to zdjęcie z tego jeziora. Pokazała mi to. I bardzo bym panią dyrektor, tak, pani dyrektor Gosiru, żeby spojrzała na to zdjęcie. Taki jest tam faktyczny, jak to jest zrobione. Dziękuję pani ślicznie.
Proszę pan Andrzej Pesera.
Ja chciałem zapytać się pana wójta, bo kiedyś były takie przymiarki do zbudowania dwóch potężnych zbiorników retencyjnych. Jeden w Sianorzętach, drugi w Ustroniu. Bo ten zbiornik retencyjny, który jest zbudowany na stadionie, to jest po prostu na parkingu, mówię, przepraszam, przy kościele, to jest na godzinę, dwie godziny opadu i on będzie pełny, nie tego, a były większe zbiorniki w Sianorzętach, tutaj ku morzu, jak była taka propozycja zbudowania dużego zbiornika retencyjnego i drugiego tutaj. Bo chcę państwu powiedzieć, kiedy gmina wydała zgodę na zmianę przebiegu tego wodociągu deszczowego, rurociągu tutaj na ulicy Rybackiej, gdzie teraz powstaje hotel, no zaczęły się większe problemy z zalewaniem, bo nie daje rady woda się wtłoczyć grawitacyjnie do morza. Poprzednia pani wójt mówiła, że była tam naprawiana klapa, ale ja tego nie widzę, bo jeżeli są opady, podjeżdżam na ulicę Rybacką i z kratek wyciska wodę do góry, czyli nie daje rady opłynąć ta woda, bo tam sobie hotel powstał, przebudował i czy to nie będzie dla nas jakimś problemem w przyszłości, nawet jak będziemy chcieli, bo ze zbiornika retencyjnego spuszcza się grawitacyjnie powoli, ale przy takich większych nawałnych deszczach, jak byliśmy w Ustroniu i jakby tu nas spotkały, to no niestety będziemy pływać i nawet na ulicy Wiejskiej będą pływać, bo nie będzie miała gdzie ta woda odejść, ale no tak, ale gdzieś musi wcisnąć się, no nie ma ciśnięcia. I jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, że to, co było na komisji rewizyjnej, to bardzo dobrze, ale chcę pani Ulu powiedzieć, że dzisiaj, kiedy pani mówiła o placu zabaw, to nie powiedziała pani o części na sesji, a mieszkańcy oglądają sesję, a nie tego. Jak mówimy, to mówię precyzyjnie. Dziękuję.
Panie Andrzeju, ja jestem przewodniczącą, a stanowisko przedstawiam całej drużyny, więc może po prostu niech pan się zwraca w tych kwestiach do wszystkich członków komisji rewizyjnej, bo utyki cały czas w kierunku mojej osoby są już naprawdę, nawet powiem szczerze i po ludzku, nieprzyjemne.
Proszę, pan wójt czeka. Ten nie, już prosiłem kilkakrotnie, żebyśmy nie prowadzili dyskusji w tym temacie, ale no jak już państwo nie słuchacie, no to niestety mam tu taki specjalny guziczek, którym mogę tak tutaj to jakby zamykać i będę to robił, no kiedy po prostu nie będziecie państwo reagowali. Pan wójt, bardzo proszę.
Tak, proszę państwa, żeby już skończyć, ja już wielokrotnie mówię, że temat jest bardzo trudny. Czy to będą przepompownie? Naprawdę, niech się inżynierowie wypowiedzą. Ten zbiornik retencyjny na parkingu został wybudowany w takiej formule, że prawdopodobnie 100% będzie zwrócone. Wszystko też zależy. Mamy tam mnóstwo też problemów. Wczoraj mieliśmy spotkanie z firmą, która to realizuje. No nie będę tutaj szczegółów opowiadał, bo to spotkanie trwało długo. Termin już jest przekroczony wykonania tych robót. Są pewne ustalenia, żeby te dofinansowanie nie przepadło. Czy się firma wywiąże, też nie ręczę. Bronię jak tygrys tych pieniędzy, żeby po prostu jak najwięcej do nas wróciło. No mówię, pewne ustalenia są, jeżeli ktoś chce szczegóły, to zapraszam serdecznie do gabinetu. Wczoraj było duże spotkanie, tutaj był też pan Jarek, był pan Damian, no nieważne, ze strony tamtej firmy było trzech też przedstawicieli, także czy ten zbiornik retencyjny coś pomoże? Pan Andrzej powiedział godzinę, ja mówię 15 minut, on się zapełnia. Także to jest zbiornik, ciekawa konstrukcja, tylko powinna być no razy 50, tak, żeby nam pomogła przy obfitych ulewach. Dofinansowanie 100%, tak jak wspomniałem, być może inne konstrukcje inżynierskie i będą podtrzymane programy o dofinansowaniu 100%, mając koncepcję, tak jak powiedziałem, jakąś na rozwiązanie problemu zalewania. Składamy wnioski. Słuchajcie, drodzy państwo, może właśnie z tego KPO wyodrębni się z czasem właśnie jakiś program finansujący, bo gdzieś tam było właśnie to już finansowane 100%, bo to są problemy nie tylko naszej gminy. Sami państwo widzicie, to są problemy wielu innych gmin, a już nie mówiąc o południowych gminach, tak, co tam się wydarza, tamy pękają i tak dalej, i tak dalej. Także to no, złożony temat, ja się już nie chcę powtarzać. Tak?
Ja chciałam tak na zakończenie, korzystając z okazji, zaprosić dzisiaj wszystkich mieszkańców i tutaj państwa radnych, wójta i oczywiście no, zainteresowanych na godzinę 18 do Gminnego Ośrodka Kultury w imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej w związku z funduszem na rok 2025. Tak, na zebranie sołeckie, tak.
Nie skończyliśmy jeszcze dyskusji, tylko nie widzę tutaj jakby tych... Dobrze. Tutaj. Proszę pani...
Ja chciałabym jeszcze tylko zapytać. Tam też mamy takie tereny zalewowe, na których mamy też tak zwane te... takie osadnictwo nie do końca, powiedzmy, że legalne i chciałabym się dowiedzieć, czy jak to wygląda w kontekście teraz, powiedzmy, że te tereny zostaną zalane. No a raczej logika podpowiada, że tych deszczy będzie coraz więcej i czy w sytuacji, kiedy ci mieszkańcy tam są, oni się tam osiedlili, czy gmina jest wtedy w jakikolwiek sposób zobowiązana jakimiś odszkodowaniami, bo wiemy z komisji komunalnej, że śmieci mają zalegalizowane, tak? I jak to potem w odniesieniu do odpowiedzialności nas jako Urzędu Gminy za, powiedzmy, zalanie tych terenów?
No, właśnie ten wątek mi też uciekł, a cieszę się, że tu Pani to przywołała. Byli u mnie właśnie ci mieszkańcy, bo to nie są mieszkańcy, to za duże słowo, to są ludzie, którzy tam przebywają. O tak. I uważam, że oni przebywają nielegalnie. To im powiedziałem też wprost. Było 17 osób, 17 na jednego. Spotkaliśmy się w sali konferencyjnej. I tak jak powiedziałem, konkretna rozmowa. Ja mówię, że prędzej czy później, bo najpierw zaczęło się od tego, czy my zmienimy im plan, tak? Plan ogólny się tworzył, czy idziemy w kierunku zabudowy. Ja mówię, absolutnie nie. A czemu? A dlatego, że była powódź i będzie prędzej czy później taka sama sytuacja, bo 30 lat minęło, jest powódź na południu, 96 rok, co niektórzy gdzieś tam ja ze zdjęć pamiętam, widziałem. I ja mówię do nich wprost, was też zaleje, tak? Prędzej czy później was zaleje, będziecie pływać. W mojej ocenie nigdy tam nie powinien być zmieniony plan. Dopóki nie będzie plan zmieniony, gmina nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bo oni są tam, uważam, nielegalnie. Co się jeszcze wydarzyło? A tak jak pani wspomniała, pozwolono im płacić za śmieci i niektórym pozwolono też podatek zapłacić od tych nieruchomości, co jak gdyby przyzwala delikatnie na przebywanie tam. To jest właśnie tak, jak damy palec, to później cała ręka i wszystko jest zjedzone. To im tak wprost dokładnie wyłożyłem, tak jak teraz mówię, na co ja przyzwoliłem. Tam jest też kwestia prądu. Oni przyszli właśnie, że a to pan może teraz prąd. I mój tok myślenia był taki. Oni wszyscy mają prąd, drodzy Państwo, jak nie wiecie. Wszyscy mają prąd, tylko na takich prowizorkach, że jak ich zaleje, to ich pozabija. W związku z tym ja wyraziłem zgodę dla Zakładu Energetycznego, żeby w naszych drogach gminnych poprowadzić właściwie ten prąd, właściwymi drogach. Żeby ich po prostu nie pozabijało, bo tam jest złączka na złączce, przedłużacz i oni jeden od drugiego ciągną, to się wszystko, słuchajcie, pali. No i w przypadku powodzi to naprawdę może tam ich pozabijać. Dlatego w naszych drogach ja przyzwoliłem, jeszcze chyba oficjalnie to się nie wydarzyło, ale na tym spotkaniu powiedziałem, tak, żeby wam ratować życie, to ten prąd w drogach, ja przyzwolę, żeby... My w tym w ogóle nie uczestniczymy finansowo. To jest wszystko z Zakładu Energetycznego kwestia. Oni potrzebują gdzieś tam właśnie przyzwolenie wójta. No, mówię, oczywiście, chroniąc wasze życie, tak, na takie przyzwolenie ja pójdę. Nie?
Pan Andrzej Basara, proszę.
Ale?
Ja przepraszam bardzo, za to dziękuję, tylko pytanie moje, czy wyrażenie zgody właśnie na ten prąd, czy to jakby dla nas, dla gminy potem, bo to, że tam zaleje, to tak jak pan wójt wspomniał, to no nie, oby nie, ale jest duże prawdopodobieństwo, czy wydawanie tych zgód, właśnie tych zgód na płacenie podatków, teraz jeszcze jak tutaj pan wójt nas poinformował o prądzie, czy to dla nas jako dla gminy jakby niesie takie konsekwencje, że my będziemy musieli potem im, nie wiem, odszkodowania jakieś płacić za zalanie, czy to jakby absolutnie tylko plan zagospodarowania?
Tylko plan zagospodarowania. Absolutnie tu nie ma żadnego. Natomiast ten prąd, słuchajcie, tam jest część terenów właśnie bez prawa zabudowy, typowa zieleń, czy rola bez prawa zabudowy, absolutnie, ale są też w drogach, tam się buduje teraz za chwilę jakiś hotel, i tam są już inne zasady, słuchajcie. I ten prąd tam prędzej czy później i tak by tam dotarł tymi dróżkami naszymi. Także to nie wiąże tutaj, ja tutaj absolutnie nic nie zrobiłem takiego, co by spowodowało, że ci państwo przyjdą i będą mieli jakieś tutaj odszkodowawcze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Andrzej.
Proszę bardzo.
Ja chciałem powiedzieć, że tylko gmina Ustronia ma problem z tymi takimi działkami dzikimi, bo największy problem w gminie Darłowo podjął walkę burmistrz tam z tym. To jest program i to już w drugiej instancji w sądach się administracyjnych oparło. No jest wielki problem ich stamtąd tego, bo na takie przyzwolenie, bo te działki są z obrotu prywatnego, podzielone zgodnie z prawem, jak ustawa mówi, 30 ary, później zniesienie współwłasności i tak, kruczki, mruczki, gdzie prawo pozwala, nasze takie rzadkie prawo jest i oni wykorzystują z tego. I tutaj jest też w Ustroniu. Ale tu jak pan wójt powiedział, że no nie zezwoli na zmianę planu, to jest taki jakaś możliwość w ich egzekwowania. A teraz jeszcze, panie wójcie, mam takie pytanie o ten zbiornik retencyjny na tym parkingu, bo z tego, co ja posiadam taką wiedzę, może jeżeli błędną posiadam wiedzę, to proszę mnie sprostować i wyprowadzić z błędu, że wykonawca szedł z placu budowy. Panie wójcie, no to...
Prosiłem jak gdyby, żeby może już dzisiaj nie drążyć, natomiast no, spotkanie było z wykonawcami, pewne ustalenia są, czy oni zeszli? Nie, oni już skończyli jak gdyby tą budowę, bo termin już minął, dostawy nie zostały zrealizowane. Ale no mówię, nie chciałbym szczegółów, bo to jest dosyć skomplikowane. Tutaj nie wiem, czy nawet komisja rewizyjna się nie powinna zainteresować tym wszystkim, bo te pewne wcześniejsze ustalenia będą tam znikały. Płyty za chwilę, to też Państwu mówię, ale to już tak pół żartem, pół serio, bo na skutek pewnych umów mam nadzieję doprowadzić tą budowę do końca. Termin graniczny jest... już niebawem, 15 listopad. I ja oświadczyłem wyraźnie, że jeżeli on będzie niedotrzymany, bo to wiąże nas to dofinansowanie, no to nie wiem, to nie zapłacimy im, ale to taki wybryk. No. Musimy zapłacić, słuchajcie, i 2 miliony nie zostanie nam zwrócone. Znaczy z budżetu gminy wypłynie 2 miliony bezpowrotnie, gdzie mówiło się wcześniej o zwrocie 100%. No jest problem duży z tą budową. Natomiast mówię, szczegóły tutaj są, będą przedmiotem zawarcia kolejnych dodatkowych też umów. Są ustalone na wczorajszym spotkaniu ustnie, ponotowane. Jeżeli tak się odbędzie, jak wczoraj żeśmy ustalili, to jesteśmy spokojni, tak?
Czy wójt prosił, żeby nie drążyć w tym temacie? Jeśli mogę, możemy tak
ja
się...
Nawet nie wiedziałam, że tak...
Nie, znaczy... To nie, bo tu widzę pan Andrzej, chce dopytać. Tak?
Nie, ja jestem bardzo ciekawy, panie przewodniczący.
Tak, albo bym wziąłem rękę.
A to nie?
Tak? Nie działa. Dobra. To ostatnie zapytanie i tak naprawdę kończymy. Wydaje mi się, że dyskusja wyczerpana. Tak? Chce pan zadać? Nie chce pan zadać. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam piątą sesję Rady Gminy Stanowskiej.